na mnie spadła ta rola. Witam Państwa serdecznie na 8 sesji. Stwierdzam prawomocność na 15 radnych, jest 13. To mój debiut, ale nie tylko mój, w związku z czym witam w pierwszej kolejności pana wójta, kolegów, koleżanki, kolegów radnych, witam sołtysów i witam debiutantów sołtysów nowych. Pozwólcie Państwo, że odczytam wasze nazwiska, pokażecie się i tak w kolejności alfabetycznej Bądki są na B. Mirosław Ilin to nowy sołtys miejscowości Bądki. Mariusz Wielgosz to sołtys Gardei 1. Marian Apszajtis, Gardeja 2. Źle przeczytałam, przepraszam. I Mariusz Olesiejuk, Wrocławek. Także raz jeszcze witam Państwa. Przeczytam porządek obrad. I tak, w pierwszej kolejności otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami, interpelacje i wnioski radnych, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, punkt 6. Zapytania sołtysów, 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów, punkt 8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za rok 2014, 9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2014. Punkt 10. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei za rok 2014. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok to punkt 11. 12. Punkt podjęcie uchwał. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gardeja środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016, w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei, uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie, uchwała o zmianie uchwały nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja za rok 2015, i punkt 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, zapytania i wolne wnioski, zamknięcie obrad sesji. Zaczynamy. Poproszę pana wójta o sprawozdanie z działalności. Tak? W porządku, nie głosujemy już od jakiegoś czasu. Przygotowałam się, wiem.
Szanowni Państwo, ja mam ogromną prośbę w związku ze śmiercią naszego dyrektora biblioteki, pana Krzysztofa Golika. Proszę o minutę ciszy w związku właśnie z tym. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego pomiędzy sesjami 26 luty 25 marca. 26-27 luty brałem udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Pomorskich, ponieważ nasza gmina jest członkiem w tej organizacji, jest 75 samorządów z całego województwa pomorskiego. I z tego co wiem, to następne gminy chcą również przystąpić. Następne dwie. 5-6 brałem udział w Poznaniu, z kolei udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. odbył się również kongres 25-lecia samorządu terytorialnego z udziałem pani premier. To było 5 marca, a 6 marca zaszczycił nas prezydent Bronisław Komorowski. 9 marca odbyło się zebranie wiejskie w Otłowcu. Był wybór sołtysa, rad sołeckich i podział środków sołeckich oraz bieżące sprawy dotyczące sołectwa. Tutaj, jeżeli chodzi o zebranie wiejskie sołectwa Otłówko, to zebranie odbyło się tym razem w świetlicy w Bąkach i również wybór sołtysa, rad sołeckich, podział środków, bieżące sprawy sołectwa były omawiane. 10 marca, jak wcześniej Państwu już Państwa zawiadamiałem, odbyło się spotkanie tutaj w naszej gminie z panem dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Objechaliśmy, najpierw przeszliśmy w kierunku Grudziądza i w kierunku Kwidzyna. Oglądaliśmy drogę, chodniki. I ja przedstawiałem właśnie między innymi te uwagi, które Państwo tutaj złożyli w interpelacjach. Jeszcze tam dodatkowo również prosiłem o poprawienie bezpieczeństwa, poprawienie nawierzchni. Również właśnie mocno lobbowałem o sygnalizację świetlną na tym przejściu tutaj koło Urzędu Gminy i również przejście koło piekarni tam w tym kierunku pana Hermaszewskiego. I w Otłowcu również byliśmy. Przekazywałem również prośbę radnego Roberta Wiśniocha w sprawie przejścia z jednej strony na drugą, tam od strony Kwidyna. I byliśmy również później jeszcze w miejscowości Bąki, bo tam też prosiłem o chodniki, o zabezpieczenie tego, ten wjazd, który po prawej stronie w kierunku Kwidzyna się jedzie, zatrzymują się pojazdy, tam jest ciągła linia, jest niebezpiecznie, oni wjeżdżają tam tirami, różnymi innymi pojazdami. Prosiłem o interwencję i przerobienie tego tematu. I poza tym jeszcze prosiłem o wysetki autobusowe w Czachówku i taki krótki chodnik, gdy się wychodzi z Czachówka w kierunku tego przystanku po prawej stronie. I mamy tutaj takie zapewnienie, że jeżeli zrobimy projekt, to jeszcze dwie wysepki będą jeszcze w Karolewie, po lewej i po prawej. Jak ktoś jedzie tu w kierunku Kwidzyna, tak że będziemy mieli naprawdę. Z tym, że jest jeden warunek, żebyśmy zrobili projekt. Wtedy jak my zrobimy projekt, to po prostu Generalna Dyrekcja nam wykona te zadania. Później wieczorem, po południu odbyło się zebranie sołectwa Bątki, tu również wybór sołtysa, rad sołeckich, podział środków, bieżące sprawy dotyczące sołectwa. 11 marca zebranie wiejskie w Pawłowie, również wybór sołtysa, rady sołeckiej, podział środków. 12 świetlica wiejska w Olszówce, zebranie wiejskie sołectwa Zebradowo. Tak jak tutaj wyżej powiedziałem, również wybory. I tutaj jeszcze w Urzędzie Gminy było w naszej sali wcześniej. W Urzędzie Gminy Gardeja wręczaliśmy nagrodę laureatom konkursu klasycznego na wykonanie plakatu promującego selektywną zbiórkę odpadów. Tutaj to są te prace piękne, wspaniałe i wpłynęło, nie pamiętam, 80 czy 90 prac z całej gminy. Chciałem podziękować uczniom, podziękować nauczycielom, dyrektorom, no i oczywiście opiekunom i rodzicom, bo też tam zawsze coś się trzeba pomóc. Z wskazać jakieś kierunki, również serdeczne gratulacje i podziękowania. 16-20 marca byłem w Mecklenburgii, to jest, byliśmy między innymi w tym Instytucie Atomistyki, tam się tworzy coś nowego, plazma, wytworzenie energii atomowej w jakiś nowoczesny sposób. Nie wiadomo, kiedy będzie już to funkcjonowało, ale może 10 lat, może 5, a może 20, tak tam powiedziano. I między innymi tam był wśród tych pracowników jeden z polskich fizyków, doktor, nie pamiętam nazwiska, tutaj pochodzi z Piły. I nas tam, myśmy tam po prostu byli blisko tego urządzenia. To urządzenie już było wcześniej próbowane. Tamte promieniowanie neutronów. To jest dosyć skomplikowana technologia. Nie będę omawiał tego, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale w każdym razie im bliżej tego reaktora, to już chodziliśmy w czerwonych hełmach. Byliśmy również w Schwerinie, byliśmy w Wismarze, w Rostocku i w kilku miastach. Był to projekt Baserek, uczestniczyli w nim Niemcy, Duńczycy, Polacy, czyli my tutaj samorządowcy i Szwedzi. I później było w ostatnim dniu, w piątek, było podsumowanie i każdy z przedstawicieli wykazał się tym, co wykonuje, co robi. I powiem tak nieskromnie, że najlepiej wypadliśmy z tej całej grupy, a my pojechaliśmy zwiedzać przede wszystkim energię OZE, byliśmy również, tu już wspomniałem o tej atomistyce, później byliśmy w takim biogazowni, Holender kupił gospodarstwo tam w Niemczech i ma 380 krów i z tych krówek ma biogazownię na 1,15 megawata. Byliśmy również w elektrociepłowni na biomasę. Tą biomasą nie jest słoma, bo oni nie są słomy, tylko jest elementy drewna, czyli te wszystkie korzenie, jakieś stare gałązki przydrożne, wszystko to oni kupują. I pytałem się, ile kosztuje tona takich tych okorków. Nie umiał powiedzieć, nie chciał powiedzieć. Ten dyrektor powiedział tylko, że wytworzenie 1 megawata energii właśnie z tej biomasy kosztuje od 300 do 600 euro. A jeszcze nie powiedziałem, bo ile zarabiają tam w tym instytucie, zarabiają ponad 5000 euro netto. 21, bo wróciliśmy z piątku na sobotę, około trzeciej w nocy byłem w domu. Rano o 11 przed południem był w zespole szkół w Rijewie Powiślański stół wielkanocny. Chciałem podziękować kołom gospodyń wiejskich z Gardei, Cygany, Czarne Małe i Czarne Dolne. Piękne stoły, naprawdę zapraszamy, jeżeli będą organizowane takie stoły, to zapraszamy wszystkich mieszkańców tutaj naszej gminy i wszystkich gości, którzy nas odwiedzą. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie stół bożonarodzeniowy będzie w naszej gminie. Według kolejki wychodzi na wiosnę, ale prawdopodobnie będzie to w zespole szkół tutaj w Gardei. Będziemy o tym informowali Państwa i już dzisiaj, jeżeli będzie organizowane, to naprawdę przyjeżdżacie, zapraszamy. Piękna, wspaniała, te kobiety się napracują przygotowaniem potraw, ubrania, wystrojenie stołów, wszystko jest na najwyższym poziomie i otrzymują zresztą koła gospodyń takie skromne upominki z tego tytułu. 23 marca brałem udział w sali narad Urzędu Gminy, brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy i dzisiaj jeszcze byłem w Szkole Podstawowej w Otłocku, brałem udział w przeglądzie twórczości dziecięcej, tam na sportowo to było, dzieci śpiewały, to byli można powiedzieć przedszkolaki, takie te najmniejsze dzieci w szkole, które są podstawowej, śpiewały, później 7 różnych konkurencji było sportowych i każde przedszkole, każda szkoła otrzymała nagrodę i różne tam upominki. Chciałem również tutaj podziękować sołtysom, którzy pracowali dla dobra naszej gminy, dla sołectwa, dla mieszkańców i złożyć gratulacje nowym sołtysom. Tu już pani przewodnicząca powiedziała, także serdecznie gratuluję. Z niektórymi sołtysami już się spotkałem w urzędzie, już nawet można powiedzieć po 2-3 razy, ale będę chciał się spotkać z sołtysami jeszcze nie jeden raz, a te zebrania cykliczne, które się odbywają w naszej gminie, to również będę prosił państwa sołtysów o uczestnictwo. Tu jeszcze się cofnę do tego spotkania z dyrektorem. My mamy dostać na piśmie te nasze prośby, czy doradę to zrobić. Jedną rzecz muszę powiedzieć, że uprzedzał mnie dyrektor, że nie zawsze pasy to nie zawsze równa się pełne bezpieczeństwo. No są różne badania robione przez instytuty różne i nie zawsze te pasy powodują, że te bezpieczeństwo. Następna sprawa, w tym miejscu tutaj koło piekarni może spowodować zablokowanie dojazdu do samej piekarni i do firmy. Bo jeżeli jest przejście, a tu zjeżdżają tiry i inne samochody do tego sklepu, tak mi powiedziano. Zobaczymy, jakie będzie, jakie na piśmie, jak dostaniemy. To na pewno państwa natychmiast powiadomie, przekażemy to pismo z generalnej dyrekcji. To bym miał wszystko. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdania? Do sprawozdania nie. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu.
Dziękuję bardzo.
Wnioski. Do kolejnego punktu to są interpelacje i wnioski radnych. Łukasz Kowalczyk, proszę.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy zmian w budżecie. Chciałem zapytać się, czym jest spowodowana zmiana w dziale 750. Paragraf 40-40 to są podróże służbowe krajowe, tam jest zwiększenie o 2000 zł, podczas gdy no, ceny paliw idą w dół, a tu zwiększamy na to środki finansowe. A drugie pytanie, mam taki wniosek formalny zarówno do koleżanek i kolegów radnych, jak i do pana wójta, z taką prośbą, może ja odczytam. Wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie gminy Gardejana 2015 rok poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty przeznaczonej w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin, a następnie zabezpieczenie tych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie i budowie nowego pomostu na jeziorze Kamień. Obecny zły stan techniczny pomostu nad jeziorem nie daje możliwości bezpiecznego korzystania z niego, skutkując możliwością powstania niebezpiecznych sytuacji i wypadków podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Niezbędne środki finansowe potrzebne na realizację wymienionego zadania proponuję pozyskać poprzez zmniejszenie ilości planowanych do utworzenia etatów w Urzędzie Gminy Gardeja z 2 do 1. Na poprzedniej sesji w dniu 25 lutego zgodnie z deklaracją pana wójta otrzymaliśmy informację, że zostanie zlikwidowane stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy. Podczas prac nad budżetem na rok 2015 zwiększenie etatyzacji urzędu motywowane było wzrostem zadań w dziale obsługującym płatności za odpady komunalne. Proponuję więc, aby osoba zajmująca się obecnie pracą w kasie została zaangażowana do zadań związanych z egzekwowaniem, naliczaniem płatności za odbiór odpadów komunalnych i przeznaczenie tych środków na ten cel. Liczę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pani Ela.
To znaczy moja prośba i pani sołtys z Cygan, aby odnowić pasy koło szkoły w Cyganach i koło przystanku. Jest to droga powiatowa, no stwarza to niebezpieczeństwo dla dzieci i dla osób, które tam wsiadają i wysiadają w autobusie szkolnym czy PKS-owskim. Bardzo proszę, dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Proszę, pan Stanisław.
Mój wniosek polega na tym, że jakby był tworzony projekt w sprawie tych wysepek autobusowych, to żeby też wziąć pod uwagę wysepkę, która się znajduje przed miejscowością Kalmuzy, jadąc w stronę Grudziądza, tam jest przystanek, który praktycznie mieszkańcy stoją w rowie. Tam nie ma w ogóle jak czekać na jakikolwiek autobus, albo na asfalcie, albo na obrzeżu tego asfaltu. I jeszcze jeden taki wniosek, że koło pana sołtysa Mariana Aprzejtysa, żeby tam utworzyć wiatę przystankową dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Robert.
Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja bym chciał tylko uściślić do tego, co Pan Wójt powiedział o przejściu dla pieszych w Otłowcu. Ja wnioskowałem o świetlne przejście tam, gdzie już jest przejście, żeby tylko ustawić światła, a nie tworzyć nowe przejście na końcu wsi w stronę Kwidzyna. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny punkt to odpowiedzi. Czy pani skarbnik, myślę, że w pierwszej kolejności, tak? Odniesie się do...
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zwiększamy ten paragraf dlatego, iż kwota była planowana na poziomie już od kilku lat zawsze takim samym, a w tym roku jest zwiększona ilość wyjazdów na szkolenia i to już po wykonaniu widzimy, że to nam zabraknie tych środków i dlatego też został zwiększony ten plan o te 2000 zł. Dziękuję.
My słyszeliśmy o tym na komisjach, Łukasz, także... Aha, no właśnie. Pani skarbnik mówiła na komisji, że będzie taka zmiana, także w większości pamiętamy. Dziękuję. Poproszę Panie Wójcie.
Myśmy też mówili Panu Dyrektorowi, Szanowni Państwo, o tym przejściu świetlnym, na istniejącym przejściu, ale Pan Dyrektor powiedział, że nie wiadomo, czy w ogóle tutaj powstanie takie przejście. Świetnie, koło samego urzędu, gdzie największe jest tutaj niebezpieczeństwo, a w Otłowcu nie wchodzi w grę w ogóle. Bo też prosiłem, żeby tam dalej te przejście można było, no, zwykłe takie zrobić, ale tam jest taka dodatkowa droga jeszcze wewnętrzna. Ja nie pamiętam fachowo, jak to się nazywa i mówi, to nie jest, nie ma żadnych podstaw tam, żeby to zrobić. Następnie tutaj, jeżeli chodzi o wysepkę, oczywiście to możemy ją, będziemy robić projekt, to jeżeli, ja będę dzwonił jeszcze do dyrektora, że taka prośba jest, o tamtych rozmawiałem, to mówię tak jak było, ale tutaj o tej w Kalmuzach żeśmy nie, to jest nowy temat i tak samo tutaj, jeżeli chodzi o przystanek i tak w tej chwili już nie stawia generalna dyrekcja, tylko buduje gmina. Jeżeli chodzi o odnowienie pasów koło szkoły podstawowej w Cyganach, to złożymy stosowne pismo do starostwa, poprosimy. A tutaj teraz następna interpelacja pana Łukasza Kowalczyka, to na piśmie odpowiemy, dobrze? To jest dosyć szeroki temat, także proszę o zrozumienie tego. Dziękuję.
Tak, wniosek jest obszerny, także Łukasz, naprawdę trzeba... Dobrze, przekażę panu wójtowi. Robert Pipczyński.
Wiśniak, nie Pipczyński. Panie wójcie, dla mnie ta argumentacja, że przejście dla pieszych świetlne jest bezzasadne, jest trochę śmieszna, bo tam jest szkoła i jak widzimy w Rakowcu czy w Dusocinie jest też szkoła, jest droga, w Rakowcu jest nawet mniej uczeszczana niż w Otłowcu i tam jakieś przejścia udało się postawić, a tutaj mówi się, że jest bezzasadne. Uważam, że to jest słaba argumentacja. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, my jeszcze raz złożymy tą kwestii tej wysepki, przystanku i tego przejścia świetnego na osobnym pismem poprosimy dyrektora, niech się ustosunkuje, bo inaczej ja będę zresztą dzwonił, nie wiem czy się z rana może złapię pana dyrektora, bo oni też mają różne wyjazdy, różne tych inwestycji, drodzy państwo, sami widzieliście w Gdańsku, w okolicach, u nas też inaczej się zmienia wszystko, ale to jest jedyna firma, która drogowa, mosty drogi, która ma jeszcze jakieś pieniądze w tym kraju, także z nimi trzeba jak najlepiej i myślę, że ta współpraca jest bardzo dobra z Generalną Dyrekcją z naszej strony i również na piśmie w najbliższym czasie złożymy do dyrektora i to pismo zostawimy też w Radzie. Dziękuję.
Dziękuję panie wójcie. Kolejny punkt naszych obrad to zapytania sołtysów. Czy państwo sołtysi mają pytania? Proszę bardzo. Podaję mikrofon.
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Wójcie, trochę z niezadowoleniem słuchałem wypowiedzi po spotkaniu Pana Dyrektora i Pana Wójta, bo nie wiem dlaczego, w 2011 roku Pan Wójt podpisał decyzję na budowę ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę zatoczek autobusowych i chodnika przy drodze krajowej numer 55. To chodzi z Gardei do przejazdu kolejowego. Część działek została wykupionych. Projekt wysokościowy jest zrobiony. Podpisany przez Generalną Dyrekcję i przez, nie wiem, przez Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe. Dzisiaj nic się w tym temacie nie robi. Po prostu tam się nie da chodzić. Łącznie wzdłuż drogi krajowej na Kalmuzach i do Gardei. Nie wiem, część gruntów wykupione, wszystko zostało zapomniane. Nie wiem, takie poprzednie władze były, jakie były, zaniedbali. Myślę, że Szanowna Rada się tym tematem zajmie i proszę o wsparcie, bo jeden nic nie zrobi. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa sołtysów? Nie. A, pan sołtys tu siedzący, proszę bardzo.
Mogę z tej strony skorzystać. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, tutaj może pytanie, nie wiem, czy to Pani asystent odpowie. Chodzi mi o pracowników tych interwencyjnych, tych zwanych sezonowych i tych naszych godzinowców. Chciałbym się dowiedzieć, jeśli godzinowcy są już przyjęci, ile to jest osób i czy, nie wiem, no niedługo mam nadzieję, że sołtysi dowiedzą się, które to są osoby, no bo jeśli tutaj a oni są już jakby od początku marca, czy jakoś, no to chciałbym wiedzieć, z kim mógłbym współpracować. I chodzi mi przede wszystkim o tych pracowników sezonowych, gdyż no zawsze było duże wsparcie w naszych sołectwach przez te osoby. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? To poproszę pana wójta, jeśli można, o odpowiedź.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panie Sołtysie, tutaj jeżeli chodzi o kierunku działek tych, które wykupowane były przez agencję, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to ja myślę, że dobry kierunek był Generalnej Dyrekcji, żeby uporządkować te sprawy, bo naprawdę część drzew, która w tym drugim pasie jest, niejednokrotnie była jeszcze nasadzona przez Generalną Dyrekcję, ale działka była własnością albo prywatną, albo gminy Gardeja. Tutaj w tym przypadku ja mówię. Ja rozmawiałem wielokrotnie, bo z dyrektorem spotykam się kilka razy w roku. Wielokrotnie mówiłem o tym chodniku. Mówiłem, że była koncepcja budowy tego chodnika w kierunku Kalmus. Również o obwodnicy rozmawiałem, także tutaj gmina z mojej strony bardzo dynamicznie żeśmy na ten temat rozmawiali. Pan dyrektor powiedział, że w tamtym kierunku robili badania w kierunku Kalmus. Nie ma tyle osób, które tam by chodziły tak dużo. Ja mówię, nie chodzą, bo nie mogło tam nigdzie przejść. I na razie ta sprawa się zatrzymała. On powiedział, że nie ma pieniędzy na to. Na obwodnicę też nie, bo jest mniejsze obciążenie i prosiłem o zbadanie obciążenia tej drogi 55, te 15 km, 100 metrów, bo akurat tyle przechodzi przez naszą gminę. Prosiłem o zbadanie, ile pojazdów przejeżdża na dobę. I to również ma być zrobione, bo ja uważam, że tych pojazdów jednak jest więcej niż było. Mimo wszystko, że ten, bo tak się zawsze każdy zasłania, że ten most jest i tam pojazdy jadą. Niestety, jak wielokrotnie jadę, to tych tirów jest coraz mniej tam. Tam bardzo mało jest. Tam są te wiatole, tam trzeba za to płacić i każdy omija, gdzie może. Także, panie sołtysie, na pewno będziemy z panem współpracowali w tej kwestii, spotykali się i na pewno nie będę robił jakiegoś spotkania tutaj takiego ogólnego, jak to kiedyś tam miało miejsce. I chuzia na bożka i nie, ja inaczej pracuję i w ten sposób się nie załatwi sprawy. Dlatego było wszystko blokowane w naszej gminie, bo będzie robione, jak powiedziałem, w najbliższym czasie różne rzeczy, my zrobimy projekty, będą, a tutaj powiedziane, wyraźnie miałem powiedziane, że nie ma takiego przejścia, dla kilku osób nie będzie budowany chodnik półtora kilometra. Tak zostałem powiadomiony wielokrotnie, zresztą można powiedzieć za każdym razem proszę o to. By to na pewno była ta ścieżka, to bym powiedzieć ścieżka pieszo-rowerowa, która by rozwiązała jeszcze inne elementy naszego życia tutaj mieszkańców. Że można było to rekreacyjnie również wykorzystywać, to jak to ma miejsce w innych częściach naszego kraju. Także tutaj, ale dziękuję serdecznie za troskę, za uwagę, którą na samym początku pierwszej kadencji również zauważyłem. Dziękuję bardzo.
Czy pan sołtys chce coś skomentować? Nie.
Szanowni Państwo, ja rozmawiałem miesiąc temu telefonicznie z panią, która tą sprawę prowadzi w Generalnej Dyrekcji w Gdańsku, to jest pani Grażyna Rybicka, więc powiedziała, prosi o wznowienie, bo ta inwestycja wiem, że została zawieszona, prosi o wznowienie w sprawie interwencji i wtedy, gdy będzie miała podstawę, wystąpi ją, Generalna Dyrekcja wystąpi do Dyrekcji Krajowej o środki na budowę tej właśnie tych dwóch zatoczek i ścieżki pieszo-rowerowej, która to była w planach budowy. A jeśli chodzi o te drzewa, to tyle co ja wiem, to była kwestia właśnie ziemi, wykup na typową ścieżkę pieszo-rowerową. Dziękuję.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja nie rozmawiam z Grażyną Rybicką, pracownikiem dyrektora, tylko rozmawiam z dyrektorem, bo dyrektor jest władny temu wszystkiemu i przekazuje po prostu te informacje, które przekazał w ramach tej współpracy, która jest bardzo dobra. Więc być może kiedyś będziemy składać taki wniosek, ale w tej chwili rozmawiałem z panem dyrektorem i mówię, nie ma żadnych możliwości finansowych, ani takich, które by obroniły ten temat. I to przekazuję Państwu po prostu, bo mogę Państwu na piśmie to przekazać panu sołtysowi jeszcze, bo to, co zostało ustalone i te pismo, które przyjdzie do Rady jeszcze, tutaj do wójta, do Rady przekażemy, także te wszystkie kwestie tutaj dotyczące Gazdei. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Kolejny punkt naszych obrad to sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu. A przepraszam bardzo, jeszcze pani asystent. Przepraszam.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście, panie radny. Oczywiście ze przyjemnością udzielę odpowiedzi, chociaż często się widzimy i myślę, że nie stało nic na przeszkodzie. Proszę Państwa, współpracujemy i te programy, które pan radny wymienił, ściśle związane są propozycjami, które płyną z Urzędu Pracy. A niestety muszę podkreślić, że te propozycje ilościowo-finansowe z roku na rok niestety, drodzy Państwo, się kurczą. Jeżeli chodzi o program PSU, czyli ten 40-godzinowy, proszę Państwa, My w najlepszych porywach mieliśmy 24 pracowników, tyle ile sołectw. Więc w każdym sołectwie taki pracownik był. W roku 2015, proszę Państwa, otrzymaliśmy tylko 15 takich pracowników. W związku z tym, no niestety nie każde sołectwo będzie obsłużone w ten sposób, że docelowo ten pracownik będzie. Kilka sołectw doraźnie ma. Patrzyliśmy na wielkość, patrzyliśmy, proszę Państwa, na potrzeby. Dalej są sołectwa, gdzie ten pracownik będzie pracował w dwóch sołectwach. A jeszcze jedna rzecz, bo tu jest też Pani Kierownik, jeżeli będzie przy sprawozdaniu chciała do tego dodać. To jest dosyć dziwny, proszę Państwa, program, bo naprawdę nabór kandydatów do tego programu przygotowuje GOPS. Oczywiście za naszym jakimś tam wspólnym uzgodnieniem. Natomiast my później podpisujemy umowę z Urzędem Pracy i my jakby dalej czuwamy nad nimi, a w większości przez cały rok sołtys, który takiego pracownika dostaje. Chciałam tylko podkreślić, że proszę Państwa, w tym programie mają uczestniczyć osoby, które z różnych powodów są długotrwale bezrobotne i to jest sposób takiej małej aktywności, żeby czynnie wrócili do społeczeństwa. I teraz Panie Zbigniewie, dokładnie jeżeli chodzi o miejscowość Pawłowo. Niestety w tym roku takiego pracownika nie będzie. 40 godzin, proszę Państwa, my robimy najczęściej tak, żeby był związany ze swoją miejscowością, bo wyobraźcie sobie, żeby no były takie czasy, że na przykład z Kleczewa jeździł do Gardei, ale no staraliśmy się zrobić tak, żeby był blisko swojej miejscowości i niestety, Panie Zbyszku, w tym roku takiej osoby z Pana miejscowości nie mam. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory będziemy wspierać sołectwo doraźnie pracownikami interwencyjnymi lub robót publicznych. I teraz jakby przechodzę do drugiej kwestii. Tych pracowników, proszę Państwa, w tym roku popularnych 8-godzinowców mamy też znakomicie mniej. Z bardzo prostej przyczyny. Zmienił się kwestia zatrudnienia i finansowania. Jeżeli Urząd Gminy, Pan Wójt takich pracowników zatrudni na pół roku, jest zobowiązany, jak w programie unijnym, zatrudnić ich na kolejne 3 miesiące. Także proszę Państwa, ze środków budżetu gminy, więc za tym idą potężne pieniądze, ubezpieczenia i tak dalej. Proszę Państwa, od 1 kwietnia taki program ruszy, dlatego że rusza wegetacja roślin, tych prac będzie jak najwięcej. I jeżeli takie osoby się w urzędzie pojawią, to oczywiście tak jak co roku, jeżeli Państwo z terenu sołtysi zgłaszacie potrzeby pomocy, to na pewno pomożemy i myślę, że Panie Zbyszku, też Pana sołectwo pomożemy. Tyle Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za rok 2014. Pan Krzysztof Gojk zdążył złożyć takie sprawozdanie. Pan sekretarz będzie nam zdawał sprawę, tak?
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Jak już zostało wspomniane przez Panią Przewodniczącą, Pan Krzysztof Gojk zdążył takie sprawozdanie złożyć. To jest sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za rok 2014. I to jest tak w skrócie Państwu przedstawić. Jeżeli chodzi o wpływy w 2014 roku, to była kwota 171 113 zł. Wydatki 171 113 zł. Informacja, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców gminy, to pan Krzysztof tutaj zawarł taką liczbę 8573. Ilość czytelników w naszej gminie to 902. I takie jest koszty utrzymania wyliczył, że na jednego mieszkańca gminy przypada ze środków na utrzymanie i funkcjonowanie biblioteki, na które się składa jeszcze filia w Czarnym Dolnym i Wandowie. Na jednego mieszkańca to kwota 19 zł 95 groszy. Na jednego czytelnika wychodzi 189 zł 70 groszy. W roku poprzednim było odpowiednio na jednego mieszkańca gminy 20 zł 27, a na jednego czytelnika 175 zł 70 groszy. Jeżeli chodzi o zbiory biblioteczne, to stan faktyczny księgozbiorów na koniec 2014 roku wynosił 40 283 tomów na wartość 192 484 zł 44 groszy. W roku 2014 wpłynęło do bibliotek zakupów 515 tomów na wartość 9990 zł 62 grosze. Darowizna od czytelników to 42 tomy selekcji książek zniszczonych i zdeaktualizowanych w tym roku nie dokonano. Jak już wspomniałem, zanotowano łącznie w gminie 902 czytelników stałych, to jest 10,52% mieszkańców gminy. Jest to spadek o 60 osób w stosunku do roku ubiegłego. Zanotowano 11 593 odwiedzin bibliotecznych, wzrosło 13 odwiedzin. Wypożyczono do domu 26 965 tomów, wzrost o 104 tomy. Udostępniono na miejscu w bibliotekach 2183 tomy literatury popularno-naukowej oraz 1154 pojedynczych numerów czasopism. Udzielono łącznie w 2014 roku 1111 informacji rzeczowych i bibliograficznych z różnych dyscyplin wiedzy, korzystając z internetu, z księgozbioru encyklopedyczno-informacyjnego. W ramach przysposobienia czytelniczego przeprowadzono łącznie 31 spotkań z przedszkolakami oraz uczniami klas zerowych i 1-3 dla 462 uczestników. Osobom starszym i niepełnosprawnym 14 osób w gminie literaturę dostarcza się do domu. Jeżeli chodzi o kadrę biblioteczną, stanowi ona czworo bibliotekarzy. No dzisiaj troje. Jeden pełny etat to pana Krzysztofa, 3 osoby na 3/4 etatu mających staż pracy kolejną 44 lata, 34, 32 lata i 21 lat pracy. W 2014 pracownicy wzięli udział w 2 szkoleniach w Bibliotece Wojewódzkiej na temat zmian w systemie opracowania zbiorów bibliotecznych. No i taka końcóweczka to jest sprawozdania, refleksja pana świętej pamięci Krzysztofa z uwagi na fakt, jak podają media, 40% Polaków nie czyta książek. Przedstawione powyżej wskaźniki czytelnicze pozwalają sugerować, że czytelnictwo w naszej gminie nie znajduje się na najniższym poziomie. Aby ludzie nie czytali, i tutaj cytat, aby ludzie nie czytali książek, wystarczy im dać namiestkę życia wirtualnego. To jest cytat pisarza amerykańskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dobrze, że nie jesteśmy na szarym końcu. Jak zawsze tutaj są wzrosty, rzeczywiście spadki. Tak? Ktoś jeszcze? Czy ktoś z Państwa ma pytanie do sprawozdania? Może ja w takim razie zapytam, co dalej? Czy ogłoszenie konkursu na dyrektora biblioteki, czy jakieś inne pomysły, Panie Wójcie, są w związku z wolnym etatem?
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tej chwili powierzamy obowiązki jednemu z pracowników i musimy się po prostu zastanowić nad tym, co dalej. Dziękuję.
Dziękuję. W takim razie przechodzimy do kolejnego sprawozdania i będzie to sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2014 rok. Pan Andrzej Gmiński, proszę.
Szanowna Rado, sprawozdanie finansowo-rzeczowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2014 rok. I zadania. Płace za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych wykonano na kwotę 22 898 zł. Płace plus pochodne 50 555 zł. W zakupach materiałów i wyposażenia 42 900 457 zł. Energia na kwotę 3 877 zł. Zakupy inwestycyjne 27 000 zł. Pozostałe usługi i opłaty to usługi zdrowotne, kwota 4 125 zł. Usługi remontowe 20 980 zł. Usługi pozostałe, naprawy sprzętu, badania techniczne 12 415 zł. Usługi telekomunikacyjne 1528 zł. Opłaty i składki to są ubezpieczenia, Strażacki Fundusz Wypadkowy, kwota 10 151 zł. Sprawozdanie z działalności jednostek w 2014 roku przedstawia się następująco. Na terenie gminy Gardeja miało miejsce łącznie 81 zdarzeń, w tym pożarów 30, miejscowych zagrożeń 49, alarmów fałszywych 2. Charakterystyczne zdarzenia to pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym w miejscowości Cygany, w Otłówku, wypadek autokaru, 11 osób poszkodowanych, pożar mieszkania w Czarnym Małym, 4 osoby zabrane do szpitala, Trumieje, miejscowe zagrożenie, tam znaleziono odpady chemiczne, które znajdowały się na poboczu wojewódzkiej drogi. Następnie pożar domku letniskowego, dwóch łódek w klasztorku, 12 czerwca pożar budynku mieszkalnego w Gardei, w lipcu pożar słomy oraz zboża na pniu w miejscowości Czarne Małe na dużej powierzchni. W miesiącu sierpniu ponownie pożar słomy oraz zboża w miejscowości Gardeja. Miejscowe zagrożenie w Trumiejach. Wypadek podczas rozładunku zboża. Jedna osoba to osoba śmiertelny wypadek. Pożar dwóch wiat magazynowych w miejscowości Czarne Dolne. W Wandowie uległo zatruciu tlenkiem węgla. Trzy osoby poszkodowane odwieziono do SOR-ów w Kwidzynie. Udział w działaniach ratowniczych poszczególnych jednostek w 2014 roku to OSP Gardeja brało udział 44 razy. Dla porównania podajemy tutaj 2013 rok. W OSP w Rozajnach 30 razy. W 2013 24 akcje były. OSP Czarne Dolne 13. W poprzednim roku 11 akcji, w Wandowie 3 razy jednostka wzięła udział w działaniu, w poprzednim roku 5, w Cyganach 1, w poprzednim roku 2 razy akcja miała miejsce i w Morawach jedno zdarzenie i w poprzednim roku 6 akcji ratowniczych. Ponadto jednostka OSP Gardeja włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została trzykrotnie dysponowana do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie w celu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego. W miesiącach luty i marzec, jak co roku we wszystkich jednostkach, odbywają się zebrania sprawozdawcze, w których udział biorą przedstawiciele zarządu oddziału gminnego, przedstawiciele komendy powiatowej w Kwidzynie. I w miesiącu marcu zarząd gminny z Gardei wspólnie z Komendą Powiatową zorganizował turniej wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym. Trzy pierwsze osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych wzięło udział w turnieju na szczeblu powiatowym. Na etapie powiatowym jedna osoba z OSP Rozajny, Katarzyna Barańska, wygrała w swojej kategorii wiekowej i awansowała do turnieju na etapie wojewódzkim. W dniu 3 sierpnia ubiegłego roku strażacy ze wszystkich jednostek na terenie gminy uczestniczyli w zabezpieczeniu wyścigu Tour de Pologne, który przebiegał przez teren naszej gminy. W analizowanym okresie jednostka OSP w Gardei w ramach wsparcia z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymała kwotę 7842 zł, z czego została doposażona w sprzęt radiotelefon nasobny, dwie sztuki ubranie specjalne, ubranie koszarowe, kołowrót ratowniczy oraz latarkę. Dla jednostki OSP w Cyganach zakupiono samochód pożarniczy DAF używany. W miesiącu maju na terenie boiska w Wandowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły wszystkie drużyny z jednostek OSP z terenu gminy. Natomiast 7 czerwca w Kwidzynie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w którym naszą gminę reprezentowały drużyny OSP Rozajny i OSP Czarne Dolne. W październiku na terenie gimnazjum w Wandowie odbyły się coroczne ćwiczenia, tzw. koncentracja gminna jednostek OSP. Podczas ćwiczeń przeprowadzono ewakuację wszystkich przebywających w obiekcie oraz podjęto działania gaśnicze w związku z powstałym pożarem w pomieszczeniu stołówki. Ponadto sprawdzono sprawność sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP. W minionym okresie przeprowadzono obowiązkowe badania wszystkim członkom OSP biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto badania wykonali również strażacy, którzy zostali skierowani na badania dla osób kierujących samochodami uprzywilejowanymi. Starosta powiatu kwidzyńskiego dla takich osób wydał stosowne zezwolenia. W 2014 roku Komenda Powiatowa PSP w Kwidzynie przeprowadziła następujące szkolenia. Strażaka ratownika podstawowe. W szkoleniu udział wzięli strażacy z jednostek OSP Czarne Dolne, Gardeja, Cygany, Rozajny, łącznie 9 strażaków. Z zakresu ratownictwa technicznego w szkoleniu udział wzięli strażacy z OSP Gardeja łącznie i Rozajny, łącznie 3 osoby. Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej OSP Gardeja, Rozajny, 4 osoby łącznie. W minionym okresie wykonano kilka prac remontowych i tak w OSP Gardeja wykonano naprawę posadzki w boksach garażowych. W OSP Gardeja naprawiono samochód Jelcz w związku z awarią skrzyni biegów oraz autopompy. Również w roku sprawozdawczym strażacy Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie wspólnie z komendantem gminnym przeprowadzali kontrolę gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy. Ponadto w listopadzie zespół inspekcyjny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej w OSP Gardeja. W wyniku inspekcji stwierdzono, że jednostki są zdolne do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do sprawozdania? Ja zapytam Panie Andrzeju, będziemy głosować uchwałę dotyczącą dotacji do samochodu. Czy coś więcej o tym samochodzie może Pan powiedzieć, ratowniczym samochodzie?
No w tej chwili otrzymaliśmy taką decyzję z Zarządu Wojewódzkiego, że nam przydzielono środki i odbędzie się teraz przetarg na ten samochód i na jesieni będzie realizacja tego samochodu. Koszt to około 650 tysięcy złotych. To tyle na dzisiaj. Jeszcze nie wiemy kiedy i w jakiej dokładnie kwocie będziemy musieli dotować.
Tak, proszę bardzo, Panie Wójcie. Uzupełnienie informacji.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Koszt jest około 650 tysięcy, ale na dzień dzisiejszy zebraliśmy około od różnych sponsorów około 280 tysięcy. Dokładnie tak liczby jeszcze nie mam, ale ćwierć miliona to już było dawno, a dodatkowo jeszcze wpływają pieniądze, więc ten samochód nie będzie takim wielkim naszym wydatkiem. Jak Państwo zauważyli, najwięcej tych wyjazdów ma OSP Gardeja, jest w systemie ratownictwa, krajowym systemie, więc tutaj już te stare samochody, no myślę, że jeden samochód taki średniej klasy, średniej wielkości, średniej klasy powinien być, a przetargiem, całą procedurą się zajmuje Zarząd Krajowy OSP, to już nie jest w gestii tutaj gminy. Chciałem jeszcze, korzystając, bo wyszedłem na chwilę, to po prostu musiałem dzwonić do naszej straży pożarnej, bo ktoś podpalił przydrożny rów na trasie Żebrodowo-Cygany przy drodze powiatowej. Już tam drzewa nawet się opalają i dzwoniłem do naszego komendanta, do Tomasza Szczęsnego i już tym się zajęli. No niestety tam na pewno przyjeżdżało dużo pojazdów, nikt chyba nie interweniował. Dostałem telefon od znajomej osoby i szybko zainterweniowałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Dziękujemy sponsorom. Dobrze, że są. Dobrze, że pan wójt się o nich stara. Także warto się chwalić, myślę. Dziękuję. Kolejne sprawozdanie to sprawozdanie to informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei za 2014 rok. Doktor Przemysław Grzelak.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei w 2014 roku kontynuował swoją działalność statutową na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi medyczne realizowane były w trzech ośrodkach: Ośrodku Zdrowia w Gardei, w Wandowie i w Czarnym Dolnym. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej były wykonywane przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki położną oraz pielęgniarki środowiskowe. Nasz SPZOZ ma podpisaną również opiekę specjalistyczną w ramach poradni rehabilitacyjnej, ginekologicznej, stomatologicznej oraz higieny szkolnej. Nieodpłatnie były udzielane też porady w zakresie neurologii oraz w gabinecie fizjoterapii. O czym już wspominałem na komisji, w gabinecie fizjoterapii działa, niestety nie mamy dalej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia usług rehabilitacyjnych, dlatego w gabinecie rehabilitacyjnym no, jest wywieszone takie ogłoszenie, że jeżeli pacjent stać na to, żeby ewentualnie za te świadczenia zapłacił, to chętnie przyjmujemy te pieniądze. Nie jest to wymagane, to nie jest tak, że pacjent musi zapłacić, żeby miał zabiegi. Jeżeli kogoś stać, bardzo chętnie przyjmujemy pieniądze. Porady ogólne świadczone w 2014 roku ogółem były 29 053 porady, ośrodek zdrowia w Gardei 16 010, ośrodek zdrowia w Wandowie 10 210, ośrodek zdrowia Czarne Dolne 2833. Wizyty domowe 271 wizyt ogólnie, w Gardei 184, w Wandowie 54, w Czarnym Dolnym 33. Porady dziecięce to jest około 5988 porad, w Gardei 3869, w Wandowie 1732 porady, w Czarnym Dolnym 387. Porady ginekologiczne świadczone były tylko w Gardei i Wandowie. W Gardei więcej tych porad, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił nam generalnie, że gabinet jeden powinien być. Nie chciał podpisać z nami umowy na dwa gabinety. No my utrzymujemy ośrodek, że w Wandowie pan doktor przyjmuje raz w miesiącu, jeździ tam, dlatego jest taka różnica porad. Gardeja 830, Wandowo 62. Porady neurologiczne świadczyła pani doktor Szołkiewicz w ramach swojego kontraktu z NFZ-em. W Gardei było 745 porad, w Wandowie 357. Porady rehabilitacyjne, to jest specjalistyka, gabinet tylko w Gardei, 542 porady. Porady stomatologiczne 4550 i tu jest równy podział między Gardei i Wandowo po 2275 z tego względu, że obydwa kontrakty są identyczne na gabinety stomatologiczne. Gabinet zabiegowy ogólnie 7895 zabiegów, w Gardei 3853, w Wandowie 1972, w Czarnym Dolnym 2070. Udzielono około 17 tysięcy zabiegów fizjoterapii,
Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jaka to jest liczba w ciągu roku, ponieważ no, część zabiegów jest wykonywana wielokrotnie, część pacjenci w trakcie powiedzą, że z czegoś zrezygnują, coś chcą więcej. To jest ogólnie nie wszystko jest udokumentowane w ten sposób, żeby ilościowo dokładnie podać. Ilość porad udzielonych w domu chorego przez pielęgniarki środowiskowe to jest 4768, w rejonie ośrodka Gardei to jest 1530, w rejonie ośrodka Wandowo 1863, w rejonie ośrodka Czarne Dolne 1375. Szczepień wykonaliśmy 836, w ośrodku zdrowia w Gardei 465, w Wandowie 294, w Czarnym Dolnym 77. Opiekę nad kobietami w ciąży oraz noworodkami sprawuje położna. Jak co roku mamy kontrakt na położną środowiskową podpisany. Opiekę nad przedszkolem, szkołami podstawowymi i gimnazjum pełni pielęgniarka szkolna. W jej zakres wchodzi fluoryzacja, badania bilansowe, programy zdrowotne, edukacja. Mogę powiedzieć, że ośrodek zdrowia, znaczy SPZO z Gardeja zakończył 2014 rok z niewielką stratą, którą pokryliśmy z własnych funduszy. Rok 2015 na razie zapowiada się troszeczkę lepiej. Zwiększono zakres finansowania stawki POZ-owskiej, natomiast dołożono nam również wiele badań, które musimy wykonać. Dołożono już nie takich badań najtańszych, więc czy ta tendencja wzrost, powiedzmy sobie, tego, że ta nasza sytuacja finansowa będzie dalej dobra. Wszystko będzie zależało od tego, jak dalej w roku będzie to wszystko przebiegało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja myślę, że wyrażę większość, jeśli powiem, że bardzo cieszymy się, że pan kierownik z nami pozostał, że nas nie zostawił. I chciałabym bardzo, żeby pan kierownik powiedział jasno i czytelnie, że to, że brakuje nam lekarzy specjalistów, to nie jest zła lub dobra wola kierownictwa, tylko po prostu siła wyższa.
To znaczy, proszę państwa, poradnie specjalistyczne to jest coś, co się podpisuje kontrakt z NFZ-em. Nie ma tak, że ja mogę zatrudnić sobie na przykład laryngologa i dostaję na niego pieniądze z NFZ-u albo z jakiejś innej możliwości. Jeżeli ja chcę zatrudnić lekarza laryngologa na przykład w ośrodku, będę musiał mu zapłacić z pieniędzy, które idą na leczenie POZ-u, czyli na badania, na wizyty POZ-owskie, na szczepienia, różne inne rzeczy. Jeżeli ja chcę, mogę występować o kontrakt do NFZ-u, natomiast postępowania konkursowe są zazwyczaj raz na 3, na 5 lat, wszystko w zależności od tego, jak Narodowy Fundusz sobie tego życzy. Natomiast żeby na przykład poradnia laryngologiczna powstała, musi spełniać pewne warunki, których, no akurat w przypadku, powiedzmy sobie, laryngologa nie jest bardzo ciężko, żeby to spełnić, ale musi być wyposażony w sprzęt, który służy badaniu, to nie tylko trzeba mieć człowieka, również odpowiedni sprzęt, odpowiednie pomieszczenia, tak? Tak samo na przykład, żeby zatrudnić chirurga czy ortopedę, no trzeba mieć, generalnie powinno być w miejscu świadczenia usług możliwość wykonywania zdjęcia rentgenowskiego. Wiadomo, że niestety no, takich rzeczy nie przeskoczymy, a odległość na przykład 20 km od miejsca świadczenia usługi, a wykonywania zdjęcia, no dyskryminuje w ogóle w oczach NFZ-u. Także to nie jest tak, że specjalistyka polega na tym, że ja zatrudnię kogoś, jakiegoś specjalisty. Nie, ja muszę mieć na niego kontrakt z NFZ-u, ponieważ z czegoś trzeba temu specjaliście płacić. Jeżeli specjalista chce przyjeżdżać sam, może założyć gabinet prywatny, może przyjmować pacjentów, ale wtedy pobiera od nich opłatę. My na specjalistykę mamy, tak jak mówię, poradnię rehabilitacyjną, ginekologiczną i stomatologiczną. I te poradnie są obsadzone przez lekarzy. Innych raczej nie ma coś spodziewać, że będziemy startować w konkursie, bo już przykład rehabilitacji, fizjoterapii dał nam do tego, że z małymi poradniami raczej umowy nie są przez NFZ podpisywane.
Radny Zbigniew Duszyński, proszę.
Panie kierowniku, ja mam takie pytanie. Na poniedziałkowych komisji mówił pan o awarii pieca w ośrodku u nas w Czarnym Dolnym.
No w poniedziałek jeszcze nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Czy dzisiaj już pan może powiedzieć, co z tym piecem się dzieje, czy uda się go naprawić, czy nie daj Boże, trzeba będzie kupić nowy. Dziękuję.
Piec jest naprawiony, działa. Nie wiem jeszcze, co tam dokładnie było, nie wiem, ile kosztowała naprawa, natomiast pan, który w poniedziałek był, piec naprawił, pojechał, po czym musiał się wrócić, ponieważ sprzątaczka stwierdziła, że dalej wyciek wody jakiś był, ale pan był, naprawił. Piec działa. Nie znam jeszcze kosztów naprawy i co tam dokładnie było. Będzie to przy rachunku, które wam przedstawię.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie? To jeszcze pytanie od mieszkańca. Czy jest taka fizyczna możliwość, żeby osoba, która przychodzi do ośrodka zdrowia tylko i wyłącznie po receptę, po dalsze leki, te, które do tej pory miał, czy jest taka możliwość, żeby ta osoba nie siedziała w drugiej kolejce, nie stała, nie czekała i blokowała też dostęp innym tym samym?
Proszę Państwa, osoba, która przychodzi tylko po receptę, to myślę, że powinna właśnie poczekać, bo ważniejsi są przyjęcie tych chorych, którzy czekają często z gorączką, z małymi dziećmi. No chyba szybciej, lepiej przyjąć tych chorych niż ta osoba, która tylko czeka na receptę. Powiem tak, co do tego, że no jest okres w tej chwili bardzo dużej nasilonej liczby infekcji. Pracowaliśmy trochę w okrojonym składzie, ponieważ wypadł nam pan doktor Michalewicz. Na pewno było ciężko się dostać, na pewno były pewne poślizgi, powiedzmy sobie, w przyjęciu pacjentów. Dlatego zatrudniony został nowy doktor, też no niestety nie na tyle godzin, na ile byśmy mogli, ale uważam, że no niestety ta osoba, która przychodzi po receptę, no powinna jednak brać pod uwagę, że głównie no powinniśmy załatwiać tych chorych.
Panie doktorze, ale o taką techniczną sprawę chodziłoby. Dzwoni, rejestruje się, informuje, że będzie chciał leki, bo się skończyły, bierze już je 2 lata. W związku z czym pielęgniarka informuje, proszę przyjechać o godzinie 15-16, wtedy, kiedy już właśnie ten nawał chorych ubędzie.
Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy nawał chorych ubędzie. Niestety, mogę składać deklarację, że recepty wypisze, często pacjent przychodzi i tych recept nie ma, bo nie mam kiedy mu autentycznie wypisać. Także jak umawiam się na wizyty domowe, też nie podaję czasu dokładnie, bo nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będę miał chwilę wolną, żeby wsiąść w samochód i pojechać. Dlatego, że nawet jeżeli nie siedzi 5 osób przed gabinetem, to czasem bywa tak, że w momencie, jak ja mówię, że zaraz wejdę, to akurat w tym momencie 5 osób wejdzie i już wszystko się rozmywa. Także no, jest to pewne utrudnienie, jeżeli chodzi tylko o receptę faktycznie, ale no, powiem szczerze, w tym sezonie takim infekcyjnym jest bardzo ciężko znaleźć po prostu chwilę czasu nawet na wypisanie recepty.
Tak, ja rozumiem, radny Stanisław Pich.
Również mam pytanie do pana kierownika, od mieszkańca, nazwijmy to tak. Panie kierowniku, chodzi tutaj o rejestrację telefoniczną. Często się zdarza tak, że przez dobę pół godziny się wyzwania i nie idzie się zarejestrować do tego ośrodka, do danego lekarza.
Proszę państwa, nie mamy etatu rejestratorki, ponieważ ja wychodziłem z założenia, że no, jeżeli ja mam rejestratorkę, która zatrudniona była wcześniej na pół etatu, ona pełni tylko pracę niestety rejestratorki i nic więcej nie może zrobić. Zazwyczaj rejestruje pielęgniarka. Może się zdarzyć i rano najczęściej jest niestety tak, że wszyscy wtedy chcą zadzwonić, zarejestrować się i przyjmują lekarze, muszą rano sprawdzić dziewczyny, ubezpieczenie pacjentów we WUS-u. To wszystko niestety zabiera czasu, że po prostu jest bardzo ciężko dodzwonić się do ośrodka. Wiem, bo pacjenci mi to często zgłaszają. Natomiast no, prosiłbym ewentualnie wszystkich pacjentów dzwonienie troszkę później, nie od samego rana, dlatego że naprawdę sam początek dnia jest dla nas najtrudniejszy. Z tego względu, że rano też pobieramy krew, gdzie dwie pielęgniarki są już zajęte, powiedzmy sobie, w Gardei. Trzecia zostaje sama, która musi wszystko przygotować na to, żeby lekarz już mógł przyjmować. Najgorsze jest to, że rano sprawdzamy ubezpieczenia pacjentów we WUŚ-u, ponieważ codziennie, jak pacjent przychodzi do lekarza, musi mieć poświadczenie o ubezpieczeniu. To nam zajmuje bardzo dużo czasu. Rano wszyscy chcą sprawdzać, więc system działa tak, jak za króla świeczka po prostu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Pan Wójt chce uzupełnić. Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Panie Kierowniku, chciałem uzupełnić tu jeszcze o kilka takich bardzo istotnych kwestii. Mianowicie został wyremontowany ośrodek zdrowia w Wandowie. Jak wiedzą Państwo, to było etapami, na dwa etapy, w 2013 i 2014, ale gro wydatków było realizowane w 2014. Nie pamiętam dokładnie kwotę, na pewno to było co najmniej 350 tysięcy ogólnie, łącznie z wymianą pieca, ocieplenia, ogrodzenia, chodniki, odwodnienie. Także ten ośrodek teraz naprawdę wygląda wspaniale. Pierwotnie mieliśmy zrobić tylko sanitariaty dla niepełnosprawnych i poprawić instalację elektryczną. Jak się ruszyliśmy z tym tematem, to okazało się, że ta instalacja musi być wymieniona w sprawie w całości. Ocieplenie budynku, ogrodzenie wewnątrz, zostały wykonane szereg bardzo istotnych remontów. Wszystko zostało sfinansowane z budżetu gminy Gardeja. No i jeszcze w ubiegłym roku zarządzeniem wójta umorzyliśmy 35 tysięcy złotych. Taka pożyczka była udzielona. Była uchwała Rady Gminy, ale to się okazało, że zarządzenie wójta wystarczy, więc to umorzenie również zrealizowaliśmy. To wszystko się wiązało oczywiście z brakiem tego kontraktu, bo do tej pory to dobrze funkcjonowało na porady rehabilitacyjne, więc taką pomoc bardzo, bardzo istotną wykazaliśmy z budżetu gminy Gardeja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan kierownik jeszcze coś chce dodać? Nie, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przerwa jeszcze po następnym sprawozdaniu, dobrze? Ostatnie sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Zapraszam panią kierownik. Jeśli można, pani kierownik, to pani nam skróci to. Aha, żadnych skrótów. W porządku.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wzorem lat ubiegłych te sprawozdania są w zasadzie z wydatków to tak jakby podobne, ale jest to nasz ustawowy obowiązek, że kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy sprawozdanie za rok ubiegły. Państwo byście chcieli, żebym ja to skróciła. Faktem jest, że to jest 30 stron, tak do końca nie chciałabym i ja czytać tego samego co drugi dzień i co drugi dzień o tym samym mówić, tym bardziej, że nie pracuję od dziś, tylko od 30 lat i to samociągiem mówię, ale ponieważ ta działka, że tak powiem, i ta nasza działalność budzi wiele kontrowersji i uwag mieszkańców, waszych sąsiadów, waszych różnych znajomych i rodzin, to chciałabym Państwu i samych, bo niejednokrotnie jesteście też klientami pomocy społecznej. Także chciałabym przedstawić to w taki sposób, najbardziej skrótowo, ale nie wiem, czy się uda. Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie, diagnozowanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy. Organizowanie wynikających z diagnozy zadań, a także inspirowanie działalności innych służb społecznych. Innych służb społecznych działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Proszę Państwa, ośrodek pomocy społecznej nie jest od utrzymywania klientów. To proszę sobie to wziąć pod uwagę. My nie jesteśmy od utrzymywania, tylko od wspomagania rodzin, od wsparcia jakiegoś. Nieraz wystarczy jednorazowe, nieraz wystarczy jakieś tam okresowe, ale nie jest to zadanie, żeby utrzymywać i wypłacać pensje jak zakład pracy. My nie jesteśmy zakładem pracy, tylko wspomagamy naszych klientów, na ile jesteśmy w stanie finansowo, bo tego klienci oczekują przede wszystkim finansowego wsparcia, żadnych innych porad, to oni nie lubią słuchać ani żadnych innych uwag, bo najważniejsze są pieniądze. Wszyscy pracownicy socjalni, a jest ich 5 osób, pracują w rejonach opiekuńczych i posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2014 roku, muszę tutaj się pochwalić, ośrodek umożliwił odbycie stażu 6 osobom. I tak z roku na rok, a nieraz jest więcej, nieraz jest mniej, ale akurat w 2014 mieliśmy 6 stażystów. Wykorzystujemy ich, że tak powiem, bo tak do, zupełnie dostępu do danych osobowych naszej klienteli to przecież nie mogą mieć, ale uczestniczą w wydawaniu tej żywności. Do zadań ponadto ośrodek zatrudnił na podstawie umowy zlecenia 2 opiekunki do osób starszych i opiekunkę dla dzieci niepełnosprawnych przewożonych do szkół i kierowcę samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne oraz osobę wykonującą usługi specjalistyczne u chorego dziecka. Jeżeli chodzi o te usługi specjalistyczne, to są finansowane z Wydziału Finansowego od Wojewody i to są z reguły dotyczy to dzieci tak jakby autystycznych. To jest specjalistyczne usługi, to jest specjalista, terapeuta specjalista, zatrudniony, wybrany przez rodziców do właśnie tych usług dla dziecka. Jeżeli chodzi tutaj o opiekunki dla osób starszych, no to już tam nieraz wcześniej Państwu mówiłam na komisji przy domach pomocy społecznej, ale muszę powiedzieć, że lepiej jest, to znaczy taniej jest dla nas, dla ośrodka pomocy zatrudnić opiekunkę w usługach opiekuńczych dla osób starszych, niż umieszczać ich w domach pomocy społecznej, bo to jest ogromny koszt. Taka opiekunka, nawet jak pracuje na pełnym etacie, czy na umowie zleceniu pełnym oskładkowanym, no to zarobi te 1200 zł, ale nie płacimy 2000. I to w tym kierunku idziemy, w kierunku, no bo nie za duży ten budżet jest, jeżeli chodzi o budżet gminy, bo tak w ogóle to oszczędzamy, o tak powiem. Oszczędzamy, żeby nie było tyle wydatków na te formy pomocy, jeżeli można w swoim środowisku zostawić te osoby starsze czy chore, jeżeli jest taka możliwość, żeby im sprawić tą opiekę. Wcześniej w latach poprzednich i w ogóle, no Państwo wiedzą, że jakie nasze zadania są. To nie jest zbieranie informacji, dlatego że może ktoś chce sobie zrobić jakąś książkę z tego, czy to są takie informacje niezbędne do udzielenia pomocy, do przeprowadzenia wywiadu, bo Państwo wiecie, że klienci nas niestety oszukują, kłamią, aby te pieniądze wyciągnąć. Musimy korzystać z różnych informacji, prosimy różne firmy, instytucje, zakłady pracy o udostępnianie danych osobowych, żeby potwierdzić, czy to rzeczywiście jest zgodne z prawdą, czy nie. Ale i tak klientela z reguły jest niezadowolona, bo jak powiedziałam na komisjach, budżet nasz gminny, nasze pieniądze na zasiłki celowe, jak mówiłam, że jest tylko 350 tysięcy, i w przeliczeniu na osoby, które korzystają, to wychodzi 67 zł. Także to nie są duże kwoty, ale generalnie i suma summarum budżet ośrodka pomocy społecznej to jest 6 milionów, ale w tych 6, prawie 7 z utrzymaniem pracowników, z utrzymaniem samochodów, to prawie 7, ale jeżeli dotyczy tylko i wyłącznie pieniędzy wydatkowanych dla naszych mieszkańców, dla naszych klientów, to jest 6 135 368 zł. Z tym, że w tych 6 milionach to jest naszych pieniędzy, pomocy naszych pieniędzy własnych, tylko 25%, które dotyczą stricte pomocy społecznej, bo my w swojej działalności mamy jeszcze inne formy, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne. Także jest tych zadań dużo, dużo więcej. W każdym razie wszystkie świadczenia są wydawane, każda pomoc jest wydana decyzją administracyjną. W roku 2014 wydaliśmy 3358 decyzji administracyjnych. No i niektóre z decyzji są nawet i kilka razy, 4 decyzje, 5 decyzji, zależy do jakich spraw. I to czy do komornika, czy do różnych innych świadczeń. Także tego podpisywania jest. Co prawda upoważnienie do podpisywania decyzji mam ja i koleżanka, także w jakiś tam sposób się wyrabiamy. Jednym z głównych zadań ośrodka jest świadczenie pracy socjalnej. To jest główne zadanie. Przede wszystkim tak powinno być, aby nie wydawać tych pieniędzy i żeby nie było takie odczucie, że oni tam tylko wydają i nic nie robią. Tylko pieniądze rozdać to jest najłatwiej. Zgadza się, rozdać pieniądze dobrze to też nie jest łatwo. Ale chciałabym, żeby świadczenie pracy socjalnej miało taki wpływ, żeby ci ludzie, którzy korzystają z naszego wsparcia, mogli tylko poprzez rozmowę i poprzez różne porady i rady zmienić swoją sytuację materialną. To byłoby ogromne osiągnięcie. Ale niestety akurat tak nie jest. Taka jest polityka państwa, takie jest wysokie bezrobocie, takie są przepisy, także my musimy je realizować i tu na to akurat ośrodek pomocy społecznej wpływu żadnego nie ma, a tym bardziej na zatrudnienie, na bezrobocie. Owszem, swoimi tam prywatnymi kanałami, że tak powiem, to się tam różnym osobom coś tam pomoże, podpowie, ale generalnie od zatrudnienia, od pracy to jest Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, bo klienci nasi to przychodzą i mówią tak, no to niech mi pani pracę da, jak pani taka mądra. No pracę to daje Powiatowy Urząd Pracy. Są radni powiatowi z naszego terenu, to proszę tam za pośrednictwem państwa chcę poinformować, że tam kierować niech radni powiatowi mają jakiś wpływ na Urząd Pracy, żeby nasi mieszkańcy tej pracy otrzymali więcej. Bo akurat my na to nie mamy. My i tak dużo osobom pomagamy poprzez różne staże, bo bierzemy staże i tak jak pani asystent powiedziała, że one wymagają później jakiegoś tam zatrudnienia, jakiejś tam umowy. My też musimy tak to realizować. Tak samo jak w urzędzie. Ale proszę dyrektora, żeby mi zmniejszył to zatrudnienie na miesiąc tylko, żebym nie musiała płacić za pół roku, żebym nie musiała płacić za 3 miesiące. I tak w kółko to idzie. I tak w kółko to idzie. Ale nieraz są oszczędności w płacach, bo ktoś choruje, no i z tego się po prostu dołoży komuś, żeby nam ulżyć, a nie dlatego tak do końca, żeby akurat ktoś tam już koniecznie miał pracę, bo akurat pracy to nie mają osoby najbardziej 50+, bo ci młodzi to mają jeszcze inne możliwości i inne szanse. No nie chciałabym państwa zanudzać, ale tak mi trudno jest zrezygnować tu z czegokolwiek i cokolwiek tu wyłączyć, żebyście akurat się nie znużyli. To tylko się odniosę, tak jak mówiłam na komisjach, odniosę się do budżetu naszego gminnego, naszych pieniędzy. Więc Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei udzielił pomocy w formie zasiłków celowych w następujący sposób. Dokonywaliśmy przelewu z naszych środków, z tych 350 tysięcy, o których mówiłam wcześniej, przelewu do zakładu energetycznego na kwotę 4377, przelewy do apteki 2295, przelew do zakładu gospodarki komunalnej oraz do urzędu gminy 22 705. Także proszę Państwa, te pieniądze, które mamy, to nie tak do końca są roztrwaniane, jak to nieraz mieszkańcy czy klienci czy sąsiedzi mówią, że dają z tej opieki, a oni, no nie tak to jest. Trochę tych pieniędzy wraca z powrotem, bo płacimy tam za wodę, za śmieci, za czynsz, żeby nie zalegali. Do sklepów dajemy bony towarowe. Przelewy za węgiel, za drewno opałowe 12 tysięcy, za produkty do sklepu 12 329. No ale są też również opłaty. Tak by wydawało się, że na co mu to płacić, a co on sobie zrobił, a czemu on tak sobie pościelił, dlaczego mu jeszcze tu płacić. Ale musimy zapłacić za noclegownię, musimy zapłacić za schroniska, musimy zapłacić za różne zakłady opieki leczniczej. To jest zadanie obowiązkowe gminy i to niestety są ze środków gminnych. Też pomagamy, częściowo dofinansujemy leczenia, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i w 2014 za kwotę 8967 zł dla 8 osób żeśmy to sfinansowali, zakupy pralki, lodówki, chłodziarki, wersalki, 5751 dla 7 rodzin. Daje to łączną kwotę 98 891 zł, która została przeznaczona tak jakby w formie materialnej, niefinansowej. Pozostałe jakby finanse poszły poprzez bank, poprzez wcześniejsze wypłaty nieraz u nas, mimo że u nas kasy nie ma i kasjerki nie ma, ale jakieś tam sytuacje ciężkie, ale u niektórych są ciężkie 3 razy na dzień, także dokonujemy tych wypłat również i w biurze. I jeszcze muszę powiedzieć na temat domów pomocy społecznej. Zapłacimy kwotę w 2014 160 806 dla 8 osób. I tutaj też Ośrodek Pomocy Społecznej robimy wszystko, żeby tych mieszkańców no nie umieszczać, bo to są ogromne koszty. Proszę Państwa, od lutego jest uchwałą starosty 2800 z groszem za pobyt takiego pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. To są duże pieniądze, a każdy z mieszkańców posiadający jakąś tam swoją rentę czy emeryturę może tylko wpłacić zgodnie z ustawą z przepisami 70% ze swoich dochodów. Resztę musi pokrywać gmina, w której był ostatnio zameldowany. Także 8 osób jest tylko u nas i uważam, że to jest dość duży sukces, bo lekko tak nie wydajemy decyzji. Tak lekko nie wydajemy decyzji, prowadzimy rozmowy, prowadzimy prośby, prowadzimy usługi ewentualnie opiekuńcze. Tak jak powiedziałam na komisji, to pan przewodniczący akurat wie o kim ja mówiłam. Płacimy dziewczynie 1200 zł, a niestety pobyt tej pani kosztowałby najmarniej 2300. Ale póki jeszcze można ją utrzymać w środowisku naturalnym, tak zostajemy i tu płacimy, chociaż podejrzewam, że niedługo się to już skończy, bo chyba nie damy rady po prostu tych usług prowadzić. Ze względu już na stan zdrowia i takie różne tam zachowania tej naszej podopiecznej. Także tak to wygląda. no, państwo radni, to mają sprawozdanie i wiedzą, co tam jest napisane, ale jakby państwa sołtysów to interesowało, no to mogę powiedzieć, że w 2014 wydaliśmy łącznie 41 ton 354 kg produktów żywnościowych. To dużo mniej jak w latach poprzednich, bo w którymś z lat było chyba prawie 90. To jakoś nam się za mało udało pozyskać. No ale tak to akurat wyglądało w 2014. No proszę Państwa, tak jak wcześniej było, to jest duża kwota, 7 milionów prawie budżetu, duża to jest kwota, dużo jest zadań odpowiedzialnych, poważnych. Proszę już w tym miejscu o szerszą współpracę, o jakieś zrozumienie naszej roli i naszych zadań. No sukcesu, aha, jeszcze powiem na temat zespół interdyscyplinarny, też mówiłam, że jest u nas, to są te tak zwane niebieskie karty, te wszystkie awantury rodzinne, małżeńskie, wszystko i to przeważnie zgłasza policja. Policja i my. No a w tym zespole interdyscyplinarnym, tam z zarządzeniem wójta jest wiele innych, różnych osób z oświaty i ze służby zdrowia. Tam później chyba będziemy jeszcze rozmawiać na temat zmiany składu tego zespołu. I jest też tak, że mamy jeszcze tą asystenturę, tą pieczę zastępczą, ustawę o pieczy zastępczej. No i wiecie Państwo, że pierwsze pytanie redaktora, jak dotyczy jakiejś tragedii w rodzinie, pierwsze pytanie redaktora każdego jest, czy miała asystenta ta rodzina. Przydzielamy tylko za zgodą. Jak się ktoś nie zgodzi, to my na siłę nikomu asystenta nie wprowadzamy. Ale uważam, bo na komisjach akurat jeszcze tego nie dopowiedziałam, ale uważam, że naszym dużym sukcesem jest to, że my w pieczy zastępczej mamy tak mało dzieci, tak mało, mało w porównaniu z innymi gminami, z innymi, mało, bardzo. 6 chyba, za których płacimy. Bo my musimy za te dzieci płacić tak samo, jak płacimy za pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Sukcesywnie od 30 do 50 i do 100%. I dlatego musimy to jak najbardziej ogarniać opieką i pomocą, żeby nie dopuścić, żeby te nasze maluchy szły do różnych innych rodzin, a nie pozostawały w rodzinie biologicznej. Także tutaj napracować się trzeba i tak nie do końca, że tych efektów nie mamy. No są efekty choćby dlatego, że nie mamy ich dużo umieszczonych w rodzinach właśnie tych, w rodzinach zastępczych lub w placówkach jakiegoś innego rodzaju, które są na terenie powiatu. Ja bym może na tym właśnie zakończyła. O, właśnie, już tak wszyscy z utęsknieniem czekają, ale ja z utęsknieniem czekam na pytania. Na razie dziękuję. O.
Dziękujemy Pani Kierownik. Czy ktoś ma pytania do Pani? Pani Kierownik, ja czytam cyfry i patrzę, że co czwarta osoba, tak według moich wniosków wypada, że co czwarta osoba w naszej gminie korzysta z opieki społecznej. Tak.
Tak.
Dane są straszne.
Tak.
Pani wspominała na komisji o współpracy i teraz też Pani mówi o współpracy.
Tak.
Ja chciałabym bardzo, żeby Pani w jakiś jaśniejszy sposób określiła ramy współpracy. To takiego może sołtys, co może radny, co może dyrektor szkoły, co może jeszcze inna osoba w ramach pracy na rzecz tych osób. Nie w ramach, tak jak Pani mówi, dawania, rozdawania czy wytykania palcami, ale no najprostszej. My doskonale wiemy, że są osoby, które kupują produkty. Pani sama wspominała zresztą, że osoby są bardzo wybredne. Wiemy, skąd jest ta bredota. Chodzi o to, że produkt, który ma jakąś wartość, łatwo sprzedać
i oczywiście te pieniądze przeznaczyć na alkohol, bo też wiemy, że w większości ludzie korzystający z opieki społecznej to są ludzie niedołężni w sferze życia i w sferze zaradności jakiejkolwiek. Więc ja jeszcze raz ponowię pytanie, co możemy zrobić my wszyscy, co mamy robić, żeby nie była taka pokoleniowość, jak jest teraz, jeśli chodzi o korzystanie z opieki społecznej. Kwota, którą wydajemy na opiekę społeczną, jest zbliżona do kwoty oświatowej i to jest tym bardziej smutne.
No więc właśnie, jeżeli to zacznę od akurat od tej strony, jeżeli tym bardziej smutne, ale w tej kwocie, to są świadczenia rodzinne, obligatoryjne, obowiązkowe, to na to nikt nie ma wpływu. Ani pani, ani ja, ani nikt. Taka jest ustawa o świadczeniach rodzinnych i tu jest w tym sprawozdaniu największa kwota dotycząca właśnie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Bo jak mówiłam o naszych kwotach dotyczących typowo pomocy społecznej, bo my jako ośrodek zajmujemy się wieloma sprawami. Ale już wrócę do współpracy. No więc proszę Państwa, na przestrzeni wielu, wielu lat, no nie chciałabym być niegrzeczna i... Ale ponieważ jest takie pytanie, to powiem tak z polskiego na nasze. Więc chodzi o taką współpracę. No proszę sobie wyobrazić współpracę radnego, nie mówię tej kadencji, ale ubiegłego roku, bo mówię o radnym z ubiegłego roku, który przychodzi po dary, po marchew, po jabłka, po wszystko i mu mówię, no proszę pana, kurczę, no tak trochę nieładnie, bo przecież to jest dla najuboższych. A on wie, co pani sobie wyobraża? To właśnie ja podatki płacę, a ci najubożsi nie płacą i tylko z tego korzystają. Chodzi o jakąś świadomość. Chodzi o współpracę tego typu, że sołtys wie, wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Sołtys wie, że coś tam się dzieje, coś tego. Niech zgłosi, niech powie, a nie idź do opieki, bo ja ci to załatwiłem. I dostaniesz, bo jak ją opierniczysz, to ona ci da na 200%. To przecież o takiej współpracy nie mówimy. Proszę zgłaszać, sołtysi, radni, na zasadzie będziemy rozmawiać, omówimy, ja Państwu powiem jak będzie taka możliwość, będzie taka sytuacja, to jak najbardziej udzielimy wsparcia. Jeżeli chodzi o oświatę, no to już tego to komentować nie będę, bo takie pole do popisu, jak Państwo w oświacie macie, no to już chyba nikt. Są lekcje wychowawcze, są świetlice, jest wszystko, jest jakieś tam, no w każdym razie można powiedzieć tym dzieciom, żeby naprawdę nie zaczynały i nie przychodziły z podaniami do pomocy społecznej. A przychodzą niestety ze szkół z podaniami. Dzisiaj było na przykład kilkoro dzieci. Nawet nie wiem, z której ze szkół, ale to może no, matka mu powie, że idź, zanieś, i ale jest do takiego stopnia, że pani mi przechowa tornister, bo ja muszę te dary wziąć. Pani mi przechowa torbę. No ja tak sobie wyobrażam, że na lekcjach wychowawczych to się mówi o jakichś tam zachowaniach, a nauczyciele wiedzą, że ktoś tam jest bardzo biedny, to nie potrzeba go eksponować, ale można mu po cichu jakąś tam uwagę zwrócić. I nasza współpraca, jeżeli chodzi konkretnie o oświatę, to polegać powinna na tym, że powinniśmy omawiać rodziny w jakieś tam razem, bo wiemy o nich, powinniśmy razem te rodziny odwiedzić. To nie jest tak, że nie ma obowiązku, czy tam nie wolno nauczycielom wchodzić. Wolno. Wolno. Jak chcą, to wolno. Nam też wiele rzeczy nie wolno robić, ale dla dobra klientów, dla dobra tych dzieci wiele rzeczy robimy. Tylko chodzi o konkretne poinformowanie nas, a nie tak chować głowę w piasek, że ja nie powiem, niech ona robi co chce z tym. To też tak bywa. No nie będę, tak jak pani radnej na komisjach powiedziałam, że no nie będę tutaj pisać książek i rejestrować wszystkich informacji i wszystkich telefonów z tym związanych. A, no i naprawdę
proszę mi wierzyć, pani przewodnicząca. To, co bym chciała powiedzieć, jeżeli chodzi o współpracę z oświatą, to nie mogę. Naprawdę w grzeczności. Dziękuję.
Dziękuję. Są dyrektorzy szkół. No niekoniecznie powiedziała pani konkretnie o jaką współpracę chodzi. Może inaczej rozumiemy pojęcie współpracy.
No, chyba tak.
Bo jeśli nie można, bo jeśli krytyka nie należy do współpracy, no to źle, bo jakakolwiek krytyka to też jest chyba istota współpracy.
Mm-hmm.
Więc myślę, że tu nie należy nikogo ganić za to, że wyraził jakieś tam własne zdanie. Natomiast jeśli chodzi o ucznia, który akurat ma szkołę blisko placówki, no to myślę, że to, znaczy wiem, że to na pewno nie nauczyciel wysyła tego ucznia z podaniem do GOPS-u, tylko rodzic. Prawda? Nauczyciel nie ma pojęcia o tym, że to dziecko powędrowało najpierw do GOPS-u, potem poszło do szkoły. Natomiast nauczyciele ze swojej strony dydaktycznie, edukacyjnie, wychowawczo, my doskonale wiemy, co mamy robić i na pewno na godzinach wychowawczych i nie tylko pracujemy ze społecznością, w związku z czym no, te dzieci jakoś tam myślę, że edukujemy i to chyba nie jest aż tak negowane przez nas. Ja chciałam tylko i wyłącznie usłyszeć, jaką współpracę, bo pani wychodzi teraz z takiego założenia krytycznego, czyli nie ma współpracy, albo w ogóle jeśli ona jest, to jest na etapie poniżej poziomu morza i lepiej o tym nie mówić. No zacznijmy o tym mówić. Ja jestem radną drugiej kadencji i słyszałam już właśnie 5 lat temu, że dzieci piszą podania o to, żeby sfinansować bal gimnazjalny. No to dla mnie jest też żenujące, bo w tym momencie niekoniecznie mam ochotę brać udział w takim balu, tak? Ale tym bardziej, że pani też powtórzyła kiedyś, że pieniądze na bal i owszem, ale również na jakieś jedzenie dla nauczycieli. No to tu już no niekoniecznie. No źle, że to powtarzam, ale no niech to pójdzie w jakiś eter i niech to ma oddźwięk właśnie we współpracy.
No w takim razie, jak pani nie wie, nie zrozumiała, no proszę, ja może z panią porozmawiam w kuluarach, to ja pani powiem, o co mi chodzi, bo naprawdę z grzeczności nie mogę powiedzieć tego, a współpraca to jest naprawdę współpraca, a nie nauczyciel dzwoni ze szkoły i mówi tak, ja wam zgłaszam, że w tej rodzinie się źle dzieje. I coś zróbcie. Albo zgłoście do sądu, albo co, bo ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No proszę Państwa. No to jest współpraca, że dzwoni nauczyciel, czy dzwoni pedagog i mówi, słuchajcie, napisałam do sądu, bo tam jest rodzina wymagająca wsparcia jakiegoś nadzoru, czy coś wiecie na temat tej rodziny, może coś razem zrobimy. To nie chodzi o spychoterapię. Wie pani, o to mi chodzi, żeby nie spychać wszystkiego naraz, na nas, o to mi chodzi. I nie przekazywać nam informacji, że w tej rodzinie jest źle. To my może wiemy, że jest źle, ale chciałabym, żebyście państwo w jakiś sposób zareagowali i sami napisali do sądu. O jakiś nadzór, o jakieś tam mają jakieś problemy wychowawcze, czy no to jest naprawdę temat może. Ja mówię, pani przewodnicząca, że ja tego nie rejestruję, ale naprawdę zacznę to robić, bo miałam takie przypadki, że teraz to tylko powiem, że przychodzili owszem nauczyciele i chcieli koniecznie, żebym postawiła stempel ze swoim nazwiskiem i z firmy pieczątkę, że z nami współpracuje, a ja kobietę pierwszy raz na oczy widziałam. Bo to było potrzebne do jakiegoś awansu. Dziękuję.
Dziękuję. Awans papierkowy to się już skończył dawno, także już na pewno nikt nie będzie przychodził po pieczątki. On się już skończył jakieś kilka lat temu, także niepotrzebne są pieczątki. Ja myślę, że no przede wszystkim dyrektorzy szkoły słuchają
i myślę, że też nie po raz pierwszy słyszą i wiedzą i no czas naprawdę, żeby gdzieś usiąść do okrągłego stołu, bo ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam na komisji, no dewaluacja bajki o dziewczynce z zapałkami jest straszna, no jeśli dziecko, małe dziecko mówi, że dziewczynka z zapałkami, nad którą moje pokolenie płakało, że umarła biedna, bo nikt od niej nie kupił tej zapałki, a dzisiejsze dziecko powie, że ta dziewczynka była jakaś dziwna, bo ona nie skorzystała z opieki społecznej, przecież jest opieka społeczna, ona miała iść do opieki społecznej. No to właśnie, no wtedy nie było. Tak.
Ale to jeszcze muszę.
Tak, to jest demoralizujące, to absolutnie to nie jest żadna empatia, to nie jest zrozumienie tak naprawdę sytuacji. To jest ta rozszczelniowość, o której my doskonale nauczyciele wiemy i doskonale wiecie Państwo pracujący w opiece społecznej. Co zrobić i jeszcze raz pytam, co zrobić, jak pomóc, jak spowodować, żeby ta cyferka nie co czwarty, a przynajmniej tylko co trzeci korzystał z opieki społecznej. To już będzie
cudownie. Ja tylko powiem tyle, że jeżeli chodzi co zrobić, żeby było mniej, dać pracę, to trzeba wniosek stawiać do parlamentu, do Sejmu, do pana prezydenta, niech zmienią przepisy, niech zmienią ustawę i dadzą pracę. Poprzez pracę wychowamy wiele, wiele pokoleń a pracy, pomoc społeczna nie jest oddawania pracy. Na naszym terenie pani wie, ile jest zakładów pracy i kto dysponuje jakim zatrudnieniem. Także tutaj wielkich szans nie ma, ale jeżeli chodzi o wie pani, bo to też trochę zabrzmiało tak, że my wydajemy, rzeczywiście wydajemy i wydajemy i nic tutaj się nie zmniejsza. Ale sama pani wie, uczy pani, a wyniki jakie były, takie są. No i to taka jest prawda. Dziękuję.
Tak, i mam analizę, więc z czego to wynika. Tak, tak jak i pani. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie do pani kierownik? Nie, w takim razie. Jeszcze Robert, tak proszę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę do pani kierownik, bo cały czas pani kierownik powtarza, co było kiedyś. Ja myślę, że zapomnijmy o tym i mamy nową radę, mamy nowych sołtysów. Zacznijmy od początku tą współpracę, bez już wypominania, co było ileś lat temu i co działała poprzednia rada. Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Dziesięć minut minęło, studenckie 15 nawet, zapraszam. Są 4, 6, 8, 9. Szanowni Państwo, wznawiam obrady sesji. Przed nami uchwały. Pierwsza uchwała to jest uchwała numer 8/30/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gardeja środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2016. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gardeja środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2016. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody? Jest 12 radnych, wszyscy są za. Kolejna uchwała to uchwała numer 8/31/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 marca w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, artykułu 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o obronie przeciwpożarowej, Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja celowa zostanie udzielona w wysokości 386 tysięcy zł. Ze środków budżetu gminy Gardeja. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Gardeja do zawarcia umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gardei określającej szczegółowe zasady udzielenia oraz rozliczenia dotacji. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała dotycząca, to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje. Uznaje się, paragraf 1. Uznaje się bezzasadną skargę pani Marii Krzywdzińskiej z dnia 3 lutego 2015 roku na dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Tak? Jednogłośnie. Ja poproszę jeszcze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie uzasadnienia, ponieważ takiego uzasadnienia domagają się od nas władze wyższe.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 roku rozpatrzyła skargę pani Marii Krzywdzińskiej z dnia 3 lutego 2015 roku na dyrektora gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie dotycząca nieodebrania i nieprzyjmowania korespondencji. W toku rozpatrywania skargi komisja ustaliła, że w pierwszym terminie wskazanym w skardze pan Maciej Manowski nie był jeszcze zatrudniony na tym stanowisku, a obowiązki dyrektora pełniła pani Dorota Kuriata-Blok. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej pani Maria Krzywdzińska została poinformowana o wyżej wymienionym fakcie i złożyła uzupełnienie do skargi, w którym wniosła o ukaranie pani Doroty Kuriaty-Blok jako osoby kierującej gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie w lipcu 2014 roku za nieodebranie korespondencji. Komisja wysłuchała również pana Macieja Manowskiego, który stwierdził, że skarga powinna być powołana na konkretne osoby i konkretne zdarzenia, które miały miejsce, a pani, która obsługuje sekretariat, nie przebywa tam przez cały czas i są przecież sytuacje, że musi opuścić sekretariat i nie może odebrać poczty.
a nie każdy z pracowników jest do tego upoważniony. Stwierdził również, że pani Maria Krzywdzińska mogła dostarczyć korespondencję osobiście. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną, stwierdzając, że podniesione przez skarżącą argumenty nie zasługują na uwzględnienie. Wskazywać należy, że przytaczane w skardze uchybienia w odebraniu korespondencji kierowanej do dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie miały charakter zupełnie incydentalny i jednostkowy i nie spowodowywały powstania po stronie skarżącej żadnych negatywnych konsekwencji. Skarżąca miała możliwość obrony swych praw przed odpowiednimi organami czy sądami. Pomimo nieodebrania przez dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki dwóch listów poleconych w przewidzianym terminie. Wyjaśnić należy, że z uwagi na treść przepisów artykułu 139 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego w przypadku nieodebrania przez adresata korespondencji doń kierowanej w ustawowo określonym terminie przy zachowaniu procedury przewidzianej w przywołanym przepisie. Doręczenie korespondencji uznaje się za skuteczne. Wypowiedział się w tej kwestii Sąd Najwyższy, który w swoim postanowieniu z dnia 14 lutego 2013 roku zauważył, że jeżeli wymagania określone w artykule 139 paragrafu 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego są spełnione, pismo jest skutecznie doręczone. Podobna regulacja przewidziana jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. W tym stanie Rada Gminy w Gardei uznała wniesioną skargę za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję. I ostatnia uchwała, uchwała nr 8/33/2015 z dnia 25 marca 2015 roku o zmianie uchwały nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym w związku z artykułem 211 ust. 1, artykułu 212, artykułu 214 i artykułu 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Gardeja uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Paragraf 1. Punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 263 829 zł. Podpunkt A. Dochody bieżące 25 487 743 zł. Podpunkt B. Dochody majątkowe 776 086 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Paragraf pierwszy. Punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28 010 107 zł. Podpunkt A. Wydatki bieżące 25 153 875 zł. Podpunkt B. Wydatki majątkowe 2 856 232 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 11 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Już zbliżamy się do końca. 13 punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Jednogłośnie. Przedostatni punkt to zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych, z Państwa sołtysów? Proszę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące dzisiejszego artykułu w prasie tutaj lokalnej. dotyczące, jak tutaj mi powiedziano, ataku starosty na naszą gminę, dotyczące niedopełnienia obowiązków w złożeniu wniosku w wycince drzew na remoncie, na remontowanej drodze. Czy to jest prawda? Czy my tutaj coś zamieniliśmy, czy po prostu nie ma po prostu tutaj, nie mamy żadnych do zarzucenia sobie wniosków. Dziękuję.
Proszę Państwa, jak widzą Państwo, ten atak ze strony tutaj obecnego redaktora trwa nadal. Manipulacje są bardzo wyraźne. Szczególnie teraz się stosuje tytuły, takie jak wójce, podwyżki i tak dalej, i tak dalej. Nie będę polemizował, bo to nie ma sensu. Ja przygotowałem całą procedurę, która była przygotowana do wycięcia tych drzew i przedstawię ją publicznie. Pierwszy punkt to był wniosek zarządu powiatu z dnia 26 września 2014. Do wniosku dołączono opracowanie dendrologiczne z września 2014 o wycinkę 111 sztuk drzew na terenie drogi Bątki-Wandowo. W opinii zawarto dane dotyczące grubości, wysokości, nazwy drzew po polsku i po łacinie, opis drzew i uszkodzenia. Drugie. Wysłaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek powiatu, projekt decyzji i opracowanie dendrologiczne, które przygotował Zarząd Powiatu. Trzecie. W projekcie decyzji wydaliśmy zgodę na usunięcie 42 drzew, na których nie było gatunków chronionych, a na resztę drzew, na których występowały gatunki chronione, nie wydaliśmy zgody na wycinkę drzew. Czwarte. 4 listopada 2014 wpłynęło postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odmawiające uzgodnienia projektu decyzji ze względu na brak mapy z lokalizacją drzew, której nie dołączył Zarząd Powiatu do wniosku. 5 listopada, to jest piąty punkt, 5 listopada 2014 wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Gdynie o zawieszenie postępowania do dnia 15 grudnia 2014 na czas potrzebny na opracowanie mapy. 6 punkt. Postanowienie z dnia 19 listopada 2014 roku zostało zawieszone postępowanie do czasu dostarczenia mapy z lokalizacją drzew. 7. 4 grudnia 2014 wpłynął wniosek Stowarzyszenia Ekoinicjatywa z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu. 8. 10 grudnia 2014 roku wójt gminy Gardeja wystąpił z pismem do Stowarzyszenia Ekoinicjatywa o dostarczenie statutu stowarzyszenia, z którego będzie wynikać, że mają prawo do uczestniczenia w tych pracach. 12 grudnia 2014 roku wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o podjęcie zawieszonego postępowania. Do wniosku została dołączona dokumentacja fotograficzna i mapy z lokalizacją drzew. 16 grudnia 2014 roku wpłynął statut stowarzyszenia. 11. 23 grudnia 2014 podjęliśmy zawieszone postępowanie na żądanie strony Zarządu Powiatu. 30 grudnia dopuszczyliśmy Stowarzyszenie Ekoinicjatywa do postępowania, ponieważ wynikało to ze statutu dostarczonego. 19 stycznia 2015 roku wysłaliśmy projekt decyzji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz mapy z lokalizacją drzew, tak jak prosiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 4 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Ekoinicjatywa przesłało uwagi do projektu decyzji. I teraz cytuję, znaczy przedstawiam te uwagi, że w decyzji budzi wątpliwość uznanie bardzo wielu drzew za zagrażające bezpieczeństwu. Czyli takie lakoniczne powiedzenie. Że w opinii dendrologicznej opracowanej przez Zarząd Powiatu nie uwzględniono wielu drzew, na których występują gatunki chronione, różne robaczki, porosty. Następnie Ekoinicjatywa wskazała, że drzewa powyżej 70 cm średnicy powinny być wskazane jako potencjalne siedliska, powinny być, czyli bez tego badania zostało napisane, że powinny być wskazane jako potencjalne siedliska pachnicy dębowej. Następnie, że nie było podejścia siedliskowego uwzględniającego funkcje kulturowe, krajobrazowe i korytarzowe. Następnie, wskazano również, że mąka tarninowa nie jest już gatunkiem chronionym, rozporządzenie weszło w październiku, a wniosek był z września. I następnie, że nie ma nasadzeń zastępczych. 9 lutego 2015 roku wpłynęło zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin drzew określonych w decyzji. 16 punkt. 17 lutego bieżącego roku zostały przeprowadzone oględziny z udziałem starostwa powiatowego, Urzędu Gminy w Gardei, Stowarzyszenia Ekoinicjatywa i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie będę wymieniał nazwisk. Do wglądu można zobaczyć. 17 punkt. Zgodnie z protokołem oględzin oraz postanowieniem z dnia 24 lutego 2015 roku, data wpływu była 27.15, na niektórych wnioskowanych do usunięcia drzewach, na przykład jesion wyniosły numer 38, występują gatunki chronione, a w opinii dendrologicznej brak gatunków chronionych. Na kilku drzewach stwierdzono obecność dziupli zasiedlanych przez ptaki i obecność gniazd. Tymczasem w przedłożonym wniosku i dokumentacji brak jest odniesienia do tej grupy zwierząt. Następnie w opracowaniu dendrologicznym pachnica dymowa została wskazana tylko na jednym drzewie. Tymczasem większość drzew starych okazów stanowi potencjalne siedlisko wymienionego chronionego chrabąszcza. Część drzew w opinii RDOŚ w Gdańsku i Stowarzyszenia Ekoinicjatywa nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drzewa cechuje się dobrym stanem zdrowotnym, wymagają jedynie drobnych cięć. Następnie stwierdzono obecność drzew o słabej kondycji stwarzającej realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie wskazanych we wniosku do usunięcia. I następny podpunkt. Brak jasności w opracowaniu dendrologicznym i wniosku zarządu powiatu, jakimi kryteriami kierowano się przy wyznaczaniu drzew do usunięcia. No i co wtedy wójt ma zrobić? Iść do więzienia, zapłacić cały majątek swój, oddać? Czy no co ty? Przecież to wszystko zanegowane zostało totalnie. No gmina Gardeja, mając na uwadze uzgodnienia RDOŚ w Gdańsku, wydała decyzję odmawiającą wycinki tych 111 drzew w pasie drogi powiatowej Bąskiego-Mazowieckiego. Odpowiedź tej decyzji odwołał się zarząd powiatu cudzińskiego. I wczoraj rozmawialiśmy z radnymi powiatowymi, tu niektórymi naszego powiatu. Chcemy zorganizować jeszcze jakieś spotkanie. Będę jutro kontaktował się z panem starostą. Co dalej, nie wiem. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Niestety w tym kraju wiele rzeczy nie da się zrobić. Nie wiem, no. Najważniejsze jest drzewo, które już ma tam 200-300 lat, które jest chore, które jest praktycznie do wycinki. Kiedy byłem na szkoleniu dwudniowym w Mecklenburgii w ubiegłym roku, widziałem, jak to wygląda w Niemczech. Gdzie drzewo, które ma kształt tego pniaka w kształcie V, to ono grozi, że ono pęknie. Ono się rozleci. Ono spadnie na przejeżdżającego czy przechodzącego po tej drodze. Po jezdni, przepraszam. I to jest wycinane. I tam najważniejszy jest człowiek, a u nas niestety człowiek nie jest najważniejszy. Dziękuję.
Tak, robaczek jest ważniejszy z tego wniosek niż człowiek i w związku z tym...
Nie odpuszczamy, dalej będziemy chcieli pomóc starostwu, żeby to zostało usunięte, bo przecież tam miały powstać chodniki, miały powstać wysepki autobusowe. Normalnie, żeby mogli nasi mieszkańcy... I to o to chodziło też starostwu i przecież wójtowi gminy Gardeja i wszystkim radnym, którzy tutaj siedzą i mieszkańcom. Ale niestety takie są tutaj w tej chwili. Ja tu przedstawiłem szczegółowo, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, proszę uprzejmie. Dziękuję.
No tak, pamiętamy batalię o most, tam też robaki w pierwszej kolejności. Kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo, pan Ryszard Bartosiak chce coś powiedzieć nam. Proszę do... Może do mikrofonu.
Bardzo rzadko zabieram głos na sesjach, chociaż uczestniczę w wielu, nie tylko w Gardeji, ale w Sodlinkach i w Prabutach również. Chciałem tylko, szanowni Państwo, tutaj sprostować wypowiedź pana wójta. Bardzo się cieszę, że reklamuję moją gazetę, Kurier Kwicyński, bardzo mi to miło. A poza tym myślę, że czasami warto czytać artykuły i to, co jest napisane pod spodem, ma bowiem artykuł, który pan wójt cytował, że to jest atak, który niby ja napisałem. Niestety to nie ja napisałem, jest to wywiad mojego kolegi redakcyjnego Jacka Kluczkowskiego z wicestarostą Andrzejem Fortuną. I to jest właśnie wypowiedzi pana wicestarosty, a moich tam w ogóle nie ma. Ja nawet nie pisałem o tym. Natomiast jedyną rzecz, którą ja napisałem, to był mój komentarz, który kolega redakcyjny poprosił, abym zapytał pana, panie wójcie, jak się pan stosunkuje do tych zarzutów pana starosty. I dlatego prosiłem pana o wypowiedź. Pan nie znalazł czasu dla mnie w poniedziałek, ale rozmawiałem z panem sekretarzem, który przedstawił mi to, co zostało zawarte w tej pańskim komentarzu. Była to forma takiej też możliwości tego, żeby pan mógł się odnieść do zarzutów starosty, wicestarosty Andrzeja Fortuny. To też zostało zrobione i zgodnie z dziennikarską sztuką przedstawiliśmy dwie strony. Natomiast oczywiście tego artykułu w ogóle nie pisałem, ale miło mi pan, że pan o tym wspominał mnie, że ja go napisałem. Cieszę się, chociaż to nie jest mojego autorstwa artykuł. Dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakiś wniosek, interpelację? Państwo sołtysi? Proszę bardzo, pan Mieczysław Kopusta.
Dziękuję bardzo, że skorzystałem z tej wypowiedzi, do pani kierownik powiedzieć o tej wypowiedzi właśnie w mojej kadencji ze poprzedniej rady. Ja bynajmniej w kolejce nie stałem, bo żadną tam marchewkę, po to żywność. I tak się poprzednią radę, tak słyszę, ciągle o niej się coś złego mówi. No ja nie wiem, czy my tak ta poprzednia rada coś takiego zrobiła złego dla pani Zakładu Opieki Społecznej. Raczej staraliśmy się z panią współpracować, a nie tam jakieś tam dary pobierać. Chyba, ja nie wiem, ja nie pozwalam nikogo, tylko sam o sobie mówię. Nie biłem po żadne dary, a jeżeli to byłem, to w imieniu mojego mieszkańca, w moim szewestwie. A tak to ja tam nie chodziłem za żadną tam żywnością, za niczym. Ja jak się starałem, to we swoim szewestwie, żeby dla moich mieszkańców było coś dobre. A jak już jestem przy telefonie, to chciałem się panie kierownik zapytać, co z panią Chruścińską, co ona samotna jest, ocięte światło. Ona tam narzeka, brak opału, że to tam się sąduje ze córką, to czy w ogóle zakład do opieki z nią coś rozmawiał na to, bo chce ta córka ją wysiedlić z tego. Dziękuję bardzo.
Pani kierownik odpowie. Przestroga dla radnych, nie chodźmy dla sąsiadów po marchewkę.
Panie Mieczku, ja o panu nie mówiłam. Także niech pan się nie martwi i z poprzednią radą współpracowało się normalnie i mam nadzieję, że z tą będzie tak samo. Tylko, że jeżeli jest tak dużo różnych uwag pod naszym adresem, to tak raz na 30 lat pracy to może tak można, należało powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o panią Chruścińską, jak już pan tak tym nazwiskiem mówi, chociaż jest ochrona danych osobowych, to jest zupełnie skomplikowana sytuacja, ta pani ma sprawy sądowe i różne, rodzinne, to są różne problemy rodzinne i my o tym wszystko wiemy i tam się nic takiego nie dzieje, a że ona ma tam czy światło odcięte, czy nie odcięte, czy to już jest sprawa, to są, córka jest osobą zamożną i ma obowiązek w jakiś tam sposób matką się opiekować, a co sprawa, co zdecyduje prokuratura, bo jest tam ta sprawa w prokuraturze i jest sprawa zakończona jedna sądowa, także trudno mi jest powiedzieć. W każdym razie dobrze, że jest tak już ciepło, nie ma niebezpieczeństwa, że zamarznie, a w okresie zimowym otrzymywała pomoc na opał. Dziękuję.
Dziękuję. Rozumiem, że pytań nie ma. Jeszcze jest tylko korespondencja krótka. Dwa listy. Pierwsze to jest pismo w sprawie polityki przestrzennej, tylko przeczytam początek. Ślad za pismem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w likwidacji z dnia 9 grudnia 2014 roku uprzejmie informujemy, że dnia 20 listopada 2014 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski z siedzibą w Gdańsku jako reprezentacja środowiska zawodowego urbanistów. I tutaj są wyjaśnienia dla zainteresowanych. Proszę bardzo. I jest pismo z pozdrowieniami. od burmistrza miasta Kwidzyna, Kazimierz Kwiatkowski, wójt gminy Gardeja, Edward Cyko, przewodniczący Rady Gminy Gardeja, uprzejmie informuje, że miasto Kwidzyn zamierza ponownie rozpocząć procedurę zmiany granic administracyjnych miasta Kwidzyna poprzez włączenie do miasta części nieruchomości gruntowych znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Bądki położonych na terenie gminy Gardeja. Zakres wnioskowanej zmiany dotyczy nieruchomości gruntowych będących własnością miasta o łącznej powierzchni 41,3 hektara oraz nieruchomości gruntowych będących własnością pani Teresy i Leszka Wartalskich o łącznej powierzchni 15 hektarów, którzy w tej sprawie złożyli stosowne pismo. Na wnioskowanych nieruchomościach miasto Kwidzyn zamierza prowadzić działania inwestycyjne zmierzające do uatrakcyjnienia tego terenu, m.in. poprzez budowę kanalizacji wodociągowej, sanitarnej, a także budowę dróg dojazdowych. Budowa tej infrastruktury umożliwi skanalizowanie miejscowości Bądki poprzez doprowadzenie kolektora sanitarnego. Planowane inwestycje nie stanowią katalogu zamkniętego działań, jakie miasto Kwidzyn ma zamiar podjąć na rzecz poprawy życia mieszkańców tej miejscowości. Wobec powyższego włączenie w granice administracyjne miasta wymienionych powyżej nieruchomości gruntowych jest korzystne zarówno dla właścicieli tych nieruchomości, jak i dla mieszkańców miejscowości Bądki. Z poważaniem, Krzysztof Jak. Serdeczne pozdrowienia nawet mamy. Czy ktoś chciałby się odnieść do tej treści? Ja tylko dopowiem, że to chodzi o tereny tak zwane potruskawkowe, tereny Bądek. Czy pan wójt jakiekolwiek pismo wystosował w związku z tymi pozdrowieniami?
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, trudno mi się odnieść do tego z tymi serdecznymi pozdrowieniami. No to jest, są pewne komentarze na ten temat, nie chcę tego komentować. Myśmy już czwarty raz jesteśmy atakowani. Jeżeli tym tokiem można by było myśleć w ogóle, czy działać, no to my mamy właścicieli gruntów z Warszawy, właścicieli gruntów z Łasina, z gminy Łasin, z innych gmin. No i to teraz każda gmina, która tutaj ma jakiś grunt, powie, że ja chcę przejąć tam jakiś teren, część terenu gminy Gardeja. Tak to wygląda. Jest to totalne nieporozumienie, proszę Państwa. My w 1985 roku przekazaliśmy na rzecz miasta Kwidzyna 165 hektarów ziemi, który miał być pobudowany piękny szpital. No i gmina została nabita w butelkę, oszukana. Nie powstał szpital, działki zostały sprzedane i później następny właściciel sprzedał to pod budowę firm. Jak jedziemy przez Kwidzyn, to widzimy, ile jest budynków pustych w Kwidzynie, ile zakładów jest pustych, ile zakładów zburzono już, gdzie są puste tereny. Jeżeli ktoś obserwuje to, bo ja akurat mnie to interesuje. Patrzę na to, bo tam się uczyłem i bardzo mnie to interesuje. I w tej chwili nie mamy ani ziemi, ani szpitala. A jeżeli chodzi o kwestię tam budowy, to dlaczego do tej pory nic nie zbudowano na tych terenach? Bo ciągle jest łudzenie i przede wszystkim skłócenie środowiska. Skłócenie środowiska w naszym powiecie, w naszych samorządach. A ja tego nie chcę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze? Proszę bardzo, radny Łukasz Kowal.
Ja mam takie pytanie i prośbę, może zajęliśmy taką się sprawą. Otóż pan wójt mówił tutaj o tym, że kiedyś tam była planowana ścieżka pieszo-rowerowa w stronę Kalmus. Ja wiem, że w tej chwili te nowe rozdanie środków unijnych, ono jest takie ponadgminne. Im więcej gmin uczestniczy, tym lepiej. Powiat to chyba jakoś się nawet prowadzi. Jakiś czas temu były takie propozycje, żeby zrobić ścieżki rowerowe, pamiętam, wzdłuż wałów, które miały obejmować kilka gmin i wtedy można starać się o dotację. Może moglibyśmy na przykład wystąpić z propozycją do, nie wiem, do miasta Kwidzyna i do gminy Kwidzyn na przykład o to, żeby taką ścieżkę wzdłuż całej drogi krajowej poprowadzić. Może udałoby się jakieś pieniążki pozyskać, bo byłaby to inicjatywa ponadgminna i na pewno łatwiej by było pozyskać pieniądze niż samemu to próbować robić.
Ścieżka rowerowa na Miłosne jest przepiękna i warto byłoby pomyśleć o tym, żeby ją przedłużyć do miejscowości chociażby Bądki. Panie wójcie?
Proszę państwa, możemy tutaj rozmawiać do rana na te tematy. Może sobie zbudujemy jeszcze jakieś tam fontannę dodatkowo, może sobie zbudujemy powiedzmy akwapark. Można wymyślać sobie w nieskończoność takie rzeczy. Ale to nie o to chodzi, bo przecież my jesteśmy tutaj samorządem, mamy te tereny nasze są i nikt nie będzie nam tutaj wchodził z butami na nasze podwórko. Proszę to zrozumieć. Proszę przyjąć postawę, że bronimy tych terenów, a nie się przed kimś będziemy teraz upokarzać. Dziękuję.
Panie wójcie, ale my nie chcemy oddawać absolutnie części. Tu chodzi o współpracę, o projekty, które pisze się międzysamorządowe projekty i one są rzeczywiście teraz na topie. To nie chodzi o to pismo, absolutnie. Łukasz?
Ja już mówiłem przedtem, że jest koncepcja na ścieżki rowerowe w kierunku Karmus. Jest taki dokument. Jest, on leży tam u nas, ale dyrekcja, generalna dyrekcja powiedziała, że nie ma na to pieniędzy. Tam nie ma takiego ruchu pieszego i nie zaakceptuje na razie tego, bo nie ma pieniędzy. Być może się zmieni, kiedyś chodników też nie mieliśmy i powstały. Drogi nam tutaj poprawiono na tej drodze 55. I wiele, wiele teraz chcemy robić te projekty na zatoczki autobusowe i generalna dyrekcja nam to zbuduje. Ale to my nie jesteśmy w stanie wszystkiego. No musimy jakimiś krokami iść, jakimś planem. I ten plan przyjęliśmy i będziemy go realizowali. Dziękuję.
Radny Łukasz Kowalczyk.
To znaczy, ja rozumiem, że jest jakiś projekt na kalmuzy. Ja jednocześnie nie każę się kajać przed miastem Kwidzynem w żadnym wypadku. Ja się zupełnie do tego wniosku nie odnoszę. Proponuję tylko, żeby poprowadzić albo wystąpić z wnioskiem. To są środki unijne, nie nasze środki, nie z generalnej dyrekcji, środki unijne, które będą redysponowane. Może już na tym etapie gdzieś pomyśleć o projekcie. Wiadomo, że projekt trwa 2-3 lata i wziąć do współpracy gminę Kwidzyn, również wiejską, nie tylko miejską, bo jak będą to 3 gminy, to jest większa szansa na pozyskanie środków. I być może udałoby się to zrobić aż przez całą gminę Gardeja wzdłuż drogi krajowej. O to mi chodzi.
No proszę państwa, koncepcja szlaku rowerowego, może to też, nie wiem czy pan radny pewnie o tym słyszał, szlak rowerowy został też oznakowany i przebiega również przez naszą gminę. Z tym, że on się toczy przede wszystkim po istniejących tych drogach. Jeżeli chodzi o działania, tak jak tutaj pan radny powiedział, jest taki projekt Miejskie Obszary Funkcjonalne i powiedzmy sobie szczerze, że tych pieniędzy jest bardzo mało i nawet nie wiem, czy ten dworzec kolejowy kiedy nie będzie objęty tym projektem, bo zaczynają ciąć pieniądze na to i my jesteśmy partnerem w tym projekcie, ale na naszej gminie na żadnej gminie nie będą robione żadne działania z miejskich obszarów funkcjonalnych. Bo są obszary metropolitalne i miejskie obszary funkcjonalne. Nie wiem, pamiętam, chyba 8 chyba powiatów jest objętych tym MOF-em, a obszary metropolitalne to wiadomo, to miasto i okolice. Tam chyba Nowy Dwór Gdański jeszcze objęty jest. A dla nas nic nie zostało, tylko partnerstwo i podpisywanie, żeby wesprzeć Kwidzyn. I to robimy. Podpisuję dokumenty, podpisuję partnerstwo, jeżdżę do Gdańska na te spotkania. My jesteśmy partnerem, gmina Kwidzyn jest partnerem i gmina Stadlinki. Prawoty i Jewo nie jest partnerem w tym projekcie, Miejskie Obszary Funkcjonalne. I tam zostały cięcia, było kilkadziesiąt różnych projektów. Łącznie z teatrem Lalek, różne były. Ja tutaj chciałem wprowadzić ścieżkami rowerowymi. Ja chciałem tutaj wprowadzić taką na skalę powiatową takie kąpielisko strzeżone tu w Gardzei. Chcieliśmy takie piękne molo zrobić, halę taką postawić, żeby później schować na zimę te urządzenia, ale niestety to padło na samym początku. Miało powstać schronisko dla zwierząt. Bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy. No niestety brak pieniędzy spowodowało, że te pieniądze bardzo małe, widać, że już w sumie zostaną skierowane do naszego, do naszej stolicy, czyli miasta Kwidzyna. Dziękuję.
Ja myślę, że warto tę dyskusję przenieść na obrady komisji. Tak, Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Państwu radości, wiosennego słońca, smacznego jajka, mokrego dyngusa i tego wszystkiego, o czym zamarzymy, oraz współpracy, jeszcze raz współpracy rozumianej w sposób jak najbardziej pozytywny. Dziękuję. Kończę obrad.
Zamykam obrad ósmej sesji. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałem również złożyć z okazji Wielkiej Nocy świąt rodzinnych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych. Dziękuję bardzo.